Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 413. Ja nazywam się Damian Paluch aka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldan aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
How you doing, Piotrze? Witam Cię.
Prosto z lej.
Tak. Prosto z lej. Myślę, że akcent przestaje na polski. Teraz już jest okej. W ogóle...
Fotele wygodne.
Fotele wygodne. Właśnie to jest ciekawe, bo dopiero później, jak już z tego linku, którego później dorzuciłeś, bo mówimy oczywiście o świeżynce, absolutnej świeżynce, czyli z prezentacji nowej części Call of Duty Black Ops 4, która właśnie się... A, konferencja była taka z rozmachem, prawda?
Tam prawie jak na E3. Słuchaj.
Prawie jak na E3, nabrali mnie.
Ponad godzinę dyskusji, 40... opowiadania, pokazywania zwiastunów.
Tak?
Zwłaszcza, że do tego jeszcze doszło... To, co mi się najbardziej podoba, to jak to było nazwane, czyli prezentacja społecznościowa. Cokolwiek to ma znaczyć.
Się wydaje, że po prostu... Bo przygotowali się tak, aby na wszystkich rynkach zlokalizować to, więc to nie było tak, że wszyscy oglądali sobie po angielsku, tylko ten link, który podrzucałeś to na YouTube, to właśnie tej prezentacji społecznościowej, to był w pełni zlokalizowany, nie tylko lektor był, który oczywiście czytał z kartki, bo już wcześniej chyba wiedział, co panowie będą czytać z kartki, z teleprompterów, ale były po prostu w pełni zlokalizowane te filmy przerywnikowe, wszystkie cutscenki, wszystkie grafiki były po polsku. I no było bardzo ciekawe, To przyznam, chociaż ja
no,
najpierw wiedziałem...
Dudy w Polsce teraz jest nawet oficjalny kanał YouTube'owy Call of Duty.pl, mm-hmm. Więc wiadomo.
No, to ciekawie się dzieje. No, potwierdziły się niestety informacje, że to jest Call of Duty bez trybu dla pojedynczego gracza.
Tak.
Znaczy, bez fabuły, bez kampanii fabularnej.
Bez takiego klasycznego story, bo to, tak to nazwijmy.
Bo z tego, co oni tam po prostu zapowiedzieli, no nie wiem, jak się ci panowie nazywają, to będą boty, więc jakby ktoś, kto nie ma przyjaciół, nie ma internetu i w ogóle to... Chociaż nie wiem, czy bez internetu teraz w ogóle masz jakąkolwiek grę odpalić.
Ciężka sprawa.
Tak, to będzie mógł to zrobić właśnie bawiąc się z botami. Ale właśnie...
Powiem ci szczerze, odnośnie tego singla, żeby ten temat już tak zapiąć, to ja akurat w tej kwestii kompletnie nie rozpaczę, bo Treyarch w Blobsach trzecich pokazał, że niekoniecznie robienie single player jest ich mocną stroną, a skoro to dalej jest jakieś tam trochę future, przyszłość, coś tam, to ja się boję, że ten single mógł być taki, że może to dobrze, że go nie ma. Za to jest Battle Royale!
No właśnie, w ogóle to tak mi się, tak strasznie festyniarskie mi się wydało to Call of Duty. To wygląda na to, że oni rozejrzeli się dookoła, jaka jest sytuacja teraz na rynku. Oczywiście wprowadzili tryb Battle Royale, wprowadzili go mocno rozbudowanego, bo tam chyba powiedzieli, że będą pojazdy, że to właściwie taki będzie Battlefield Battle Royale.
Ten Battle Royale, który ma się nazywać Blackout, to oni go zaprezentowali niczym takie lista przebojów. To znaczy pokazywali ten taki filmik, reklamówka, która się pojawiła, to pokazywała, leciała niby przez wielką mapę, która ma być, cytuję, 150 razy większa od Nuketown, czyli dosyć duża, i jak ta kamera leciała przez taką projekt tej mapy, to się, a to w jednym samochodzie pojawił się tam bohater z pierwszego Black Opsów, a to w drugim samochodzie pojawił się pan z drugiego Black Opsów, a to w trzecim samochodzie pojawili się bohaterowie zombiaków z czegoś tam. Czy wiesz, to ma być takie...
Czyli to jest po prostu mnóstwo okazji do tego,
30
żeby...
ton, lista przeboju. Wrzućmy wszystkie postacie, wszystkie skórki, wszystkie jeszcze najlepiej, żeby na tej mapie była mieszanka różnych lokatów. Tu będzie wieża, tam coś tam, a tam będzie co innego.
To nie tylko o tryby gry chodzi tak naprawdę, żeby jakby to rozglądanie się, o którym wspomniałem, to nie tylko chodzi o tryby rozgrywki, ale też o tym, jak można monetyzować
skrzyneczki z ciuchami, z postaciami, z bronią. Skrzyneczki
być może będzie tak
dawno.
Jak w Rainbow Six Siege, nie? Bo tam się kupuje tych operatorów, nie? Tych wszystkich żołnierzy.
Znaczy w Rainbow Six Siege jest dokładnie tak, że w momencie, w którym pojawia się nowy sezon, nowy rok, to wtedy możesz sobie kupić sezon pasa, w którym tak jakby dostajesz tych operatorów za free, a możesz też odblokowywać ich normalnie grając. Natomiast poza tym, że operatorów samów sobie odblokowujesz grając albo kupując, to jest pierdyliard paczek, które otwierasz i w tych paczkach znajdujesz skórki na bronie, skórki dla postaci, przywieszki na bronie, celowniki i tak dalej i tam podobne.
No, ale wiesz co, brakowało mi, bo ta muzyka oczywiście była taka bardziej hip-hopowa, mi się wydaje, kiedy prezentowali tą rozgrywkę multiplayer, ona wyglądała tak fantastycznie. To wyglądało bardziej na prerenderowane, nie? Coś, co nie jest żywcem ciągnięte z rozgrywki. Niemniej były oczywiście przeplatane takie, wiesz, rzuty z pierwszej osoby, więc jakby to nie było tak, że to było wszystko takie, taka ściema, nie? Bo to nie o to mi chodzi. Chodziło mi o to, że to było tak podkręcone, tak wszystko kolorowo, tak wybuchowo. I wydaje mi się, że strasznie właśnie poszli w taki klimat, że wojna jest fajna, fajne jest strzelanie, fajne jest zabijanie i naprawdę brakowało mi tylko tej piosenki tytułowej z Cannon Fodder. War never was so much fun. You know? I naprawdę.
Wiesz co, ty nie grałeś chyba za dużo w trzecie Black Ops po multi i ja dla odmiany zobaczyłem, że właśnie jest ewidentnie bardziej stonowany w stosunku do tego, co było w poprzednim multi. I to, co dla mnie jest niesamowitym chichotem historii, w pewnym sensie, to, że ewidentnie czerpią właśnie ze wspomnianego przez ciebie Rainbow Six Siege, czyli brak automatycznego odnawiania zdrowia, czyli operatorzy, którzy, czy tam specjaliści tutaj, nie operatorzy, którzy mają konkretne skille, czyli granie drużynowe, a nie biegnij i zrobić jak najwięcej KD, bo skille, które się łączą, tu biegnie kolega, który ma tarczę i nie może strzelać, więc ty biegniesz za niego tarczą i strzelasz
za tarczy. Tak, to było bardzo fajnie, nie?
Więc ewidentnie oni tutaj zapatrzyli się troszkę na Siege'a i chcą trochę z tego ugryźć. Co prawda dalej widać, że jest bardzo szybko, ale to, co dla mnie jest pocieszne i pozytywne, to, że w bardzo bezpośredni sposób powiedzieli, że nie będzie żadnego biegania po ścianach, żadnych jetpacków i innego.
Żadnych jetpacków, żadnego podwójnego skakania, jakiegoś tam, czy enhanced jumping, jak oni to nazwali. Prawda?
Tak. Więc... tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że i tak na tym zwiastunie, który poleciał, widać było, że pan używa jakiegoś skilla, dzięki której linkom niczym z Just Cause się podciąga do, czy to do przeciwnika, czy to do czołgu.
No, nie wiem, fajnie by było, gdyby rzeczywiście się tak wyklarowało, że jak ktoś chce biegać po ścianach, ktoś chce się strzelać mechami, ktoś chce w takiej pionowo poziomie, wertykalnej się tak kiedyś mówiło, taki moment, że tak modnie było mówić, że to jest taka wertykalna rozgrywka, że powiedzmy Titanfall, to było świetnie, jakby Titanfall, to była domena Titanfall, bardziej takie klasyczne, realistyczne strzelanie było na przykład w Battlefieldzie, a znowu Call of Duty było coś tak pomiędzy, taką szybką rozgrywką, ale bez właśnie przesadnego dokładania tych wszystkich futurystycznych zabawek, więc ja się bardzo cieszyłem, nadal uważam, że Call of Duty World War II wyszła im świetnie, no, że to jest gra, na którą wszyscy czekali, dlatego właśnie, że ona była oskubana z tych wszystkich niepotrzebnych gadżetów, tej całej futurystycznych, wszystkich futurystycznych zabawek, jakby to mięso tylko Call of Duty zostawili. I tutaj te dodatki, one wyglądają bardzo interesująco. Właśnie ja nie jestem graczem Rainbow Six Siege, tylko trochę tam obserwowałem rozgrywkę, ale właśnie zastanawiam się, jak będzie wyglądało takie granie drużynowe, bo ja jestem wielkim fanem w ogóle takich gier, gdzie jakby drużyna się uzupełnia, że jest coś takiego, że jest jakiś, wiesz, jak w grach RPG, w klasycznym MMO, że jest tank, że jest healer i powiedzmy, że jest dwóch DPS-ów, czy jak to się ładnie mówi, tam, wiesz, że zadają obrażenia, ktoś tam powiedzmy jakby zbiera obrażenia na siebie, całe to agro, wiesz, buduje osłonę, no i jest oczywiście ktoś, kto utrzymuje ich przeciw. Ja uwielbiam wszystkie gry, w których właśnie jest taki niesamowity pomysł na drużynę, jakiś taki balans i ludzie mają jakby taki sposób na tą rozgrywkę. I oczywiście to jest w różnych wariantach w mnóstwie liczby gier, ale jakby w samych shooterach tego się tak za bardzo nie widzi, bo nawet Overwatch, gdzie masz bardzo wyraźny podział na role, to tylko na przykład na bardzo wysokim, zaawansowanym poziomie graczy widzisz jakąś taką synergię, jakiś taki umiejętne uzupełnianie się, wiesz, właśnie wykorzystywanie tych specyficznych umiejętności tak, żeby one tworzyły takie swoiste komba podczas walki. I nie powiem, że nie widzę tego w Call of Duty. Owszem, po prostu to może być bardzo interesujące, ale zastanawiam się, czy i tak nie dojdzie do tego, że zawsze będzie ten jeden ulubiony taki tryb rozgrywki, gdzie mi tak najważniejsze będzie, kto ile właśnie to kill death ratio będzie najważniejsze, mniej niż ta zabawa. Chociaż przy takiej dużej liczbie graczy, przy na przykład bardzo ciekawym, jeśli się uda, oczywiście ja zakładam, nie tak gdybam sobie, bardzo ciekawym trybie Battle Royale drużynowym, no to może być coś interesującego, wiesz, bo właśnie...
No już na wejściu Battle Royale ma być jeden na wszystkich teoretycznie, właśnie na razie bez drużyn, bo wiesz, kto przeżyje.
Znaczy ja bym chciał, żeby właśnie, oni się nie ograniczali do tego.
Szczegółów z tego Battle Royale, bo na razie widać, że nic nie mają, tylko koncept, nad którym dłubią mocno, bo gdyby coś mieli, to na 100% by pokazali już jakiś gameplay, a była tylko, wiesz, filmik, przelatująca kamerka i opowieści, jak to wielka mapa i pojazdy i nie wiadomo co jeszcze, więc jeszcze grywalnego tego trybu na bank nie ma. I tego jestem najbardziej ciekawy. Może na trzy jakieś prezentacje.
No mam nadzieję. I prawdopodobnie właśnie na konferencji Sony najwięcej zaprezentują, bo już nawet podkreślili, że ta współpraca z Sony jest bardzo bliska, owocna i tak dalej.
To by świadczyło o tym, że najprawdopodobniej Battlefield będzie z X-em, nie? Bo to zazwyczaj tak działa.
Tak, dobra, bo V for X, jak to się mówi. Ale co w ogóle było też bardzo ciekawe, na tej konferencji zaprezentowano aż trzy, w taki bardzo nieudany sposób, taki bis był, prawda? Trzy tryby zombie. I muszę przyznać, że jeden mnie rozwalił absolutnie.
Czy o co chodzi? Znaczy, bo dla mnie wszystkie zombie wyglądają dokładnie tak samo zawsze.
Tak.
Natomiast tutaj wizja zombiaków, gdzie niczym z Assassin's Creed Origins nagle wbiegasz na arenę i walczysz mieczami i toporami.
No to bardziej był taki, wiesz, nie wiem, kolejny właśnie...
Dead Island, czy tam...
Vermintide. Że oni się zapatrzyli właśnie w Vermintide'a, gdzie jest ten schemat rozgrywki właśnie jak w Left 4 Dead. No bo wiadomo, że zombie to właściwie jest taki, to jest taka horda połączona właśnie z... No ale to już każdy widział, prawda, ten tryb zombie, nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić na ten temat, ale no co mnie uderzyło, to właśnie to, że okej, w takiej grze jak Black Ops 4, no ten tryb zombie w ogóle nie musi być w żaden sposób jakby kanoniczny. To jest co ciekawe, że są te cztery postacie, które w tych wszystkich chyba trzech trybach występują.
Nie. To było tak, że dwa z tych trybów, to było, czyli właśnie ta walka gladiatorów, to te trzy postacie się przyniosły w czasie pijąc jakąś zupę, a drugi to był, jak to walczą na Titaniku, wypuszczając hordę zombie.
Tak, trochę steampunkowy, wolfensteinowy klimat, wiesz,
tak,
magii.
Tak, dokładnie. A ten trzeci zwiastun to był zwiastun pod tytułem Powrót waszych ulubieńców, czyli to byli postaci z... bo wiesz, te zombiaki w Blobsach to w ogóle tam jest wielkie uniwersum. I w tym trzecim trybie to byli bohaterowie właśnie z tego poprzedniego Call of Duty Zombies.
Aha, czyli taki...
Dlatego to był, wiesz, powrót i tam było...
Tak, wiernych fanów, że tak, chcieliście, prosiliście,
tak,
dostaniecie.
Dokładnie tak.
Ja uwielbiam te filmy przedmiotowe, bo to są bardzo ciekawe historie. Ale sama rozgrywka, jeśli chodzi o zombie, to zawsze było tak, że jak już trochę pograłem, to co miałem zobaczyć, zobaczyłem, to jakby nigdy dla mnie tryb zombie nie był czymś, co by mi... najwięcej czasu zabierało, jakby najwięcej czasu spędzałem. Nie, ja uwielbiam taką tradycyjną rozgrywkę, właśnie te tryby dominacji, tam tryb wojny i tak dalej, taki bardziej zbudowany nie na falach, tylko właśnie na celach. Nie wiem, czy akurat w przypadku Black Ops 4 jakoś zmieni się moje podejście, no ale jest to bardzo interesujące, że oni aż tak duży nacisk położyli na tryb zombiakami i zastanawiam się, czy tak naprawdę oni nie będą tego sprzedawali jako Black Ops 4 zombie, no nie? Oni zresztą rzucali nawet ten taki komunikat zombie.
Był trylogia zombiaków była wydana jako tam standalone DLC, czy tam jakkolwiek to się nazywało. Że do właśnie trzecich Black Opsów był wydany dodatek, który polegał na tym, że brał tę misję z zombiaków chyba tam z trzech różnych gier, już nie pamiętam, bo ja nie jestem wielkim fanem zombie, niestety, tych właśnie Call of Duty'owych, ale dla społeczności Duty to jest big shit. Zombiaki to są, wiesz, super fan i wszyscy uwielbiają, znaczy wszyscy. Jest masa ludzi, którzy uwielbiają zombie i dlatego ten tryb jest tak popularny. Że aż robią w nowej części trzy tryby. Znaczy właściwie pewnie trzy mapki na to wejście. I pewnie potem będzie tak, że z każdym DLC-kiem będą trzy kolejne mapki, bo skoro oni to nazywają trzema trybami, to pewnie do każdego z trybu przy kolejnym DLC dojdzie jedna mapa zamiast tylko jednej. No zobaczymy. Ja na tą chwilę ciekawy jestem tych zmian w multi, no bo jednak tak się zdarzyło, że w sumie od dobrych kilku lat gram w każde Duty trochę po sieci. Co prawda jak na razie to od wielu lat właśnie teraz to, które jest aktualnie grane, czyli WW2 mi siadło najbardziej i naprawdę gra się bardzo dobrze i z każdym kolejnym DLC-kiem do niego wracam, żeby sprawdzić nowe mapki.
Teraz jakieś nowe DLC wyszło, tylko że jeszcze nie miałem okazji
War
zobaczyć.
War Machine, w którym mamy w trybie War... ostatnia faza to jest latanie samolocikami i strzelanie do siebie niczym z Battlefronta drugiego, co jest bardzo sympatyczne. Natomiast oprócz tego, tam wiadomo, klasycznie trzy mapki i tam też nowe zombiaki. I mówię, WW2 to jest pierwsza gra od dłuższego czasu, do której regularnie wracam, niezależnie czy jest DLC nowe, czy nie, to po prostu bardzo dobrze mi się w to multi gra. I ciekawy jestem tych zmian, które oni zaprezentowali, tych inspiracji właśnie bardziej taktyczną rozgrywką, bo ciężko mi sobie wyobrazić Call of Duty i taktyczną rozgrywkę.
No ja żałuję, że akurat cała ta konferencja tak naprawdę skoncentrowała się tylko na prezentacji takiej bardzo ogólnej, tych trybów, ale nie było tak, że na przykład, nie wiem, no mogliby to zrobić, mieli na to czas. Coś w stylu takich konferencji, gdzie czasami, wiesz, nagle tak, to jest oczywiście udawana rozgrywka, nie? Nad bym się nie obrazić, jakby okazało się, że bo wraca liga, nie? Ja oczywiście nie jestem tak obeznany, żeby wiedzieć dokładnie, o co chodzi, ale chyba wraca nacisk na e-sport w nowym Call of Duty. Tak by wynikało. I chętnie bym zobaczył, żeby wzięli, tak zaprezentowali jakąś taką małą potyczkę, nie wiem, 5-5 osób czy coś w tym stylu, żeby pokazać, jak to jak to nowe Call of Duty się prezentuje. I nie wiem, czy oni po prostu teraz zaprezentowali taki smaczek tylko tego w postaci tych zwiastunów, tych prezentacji tych trybów, a na E3 właśnie, no to na pewno na E3 będą te rozgrywki, ta rozgrywka będzie pokazana, ale czy na przykład właśnie podczas konferencji Sony, czy nie wiem, jeśli Activision będzie robił swoją konferencję.
Nie, Activision nie robi już od dłuższego czasu.
W ogóle najzabawniejsze było to, jak, no nie wiem, kto im tak to polecił zaprezentować, jak się podekscytowali tym, że Call of Duty teraz wchodzi na platformę Blizzarda, czyli na Battle.net. I to było tak zaprezentowane, jakby po prostu Call of Duty po raz pierwszy pojawiło się na PC-cie. Call of Duty, które w ogóle od zarania dziejów jest związane z PC-tami, nagle teraz wraca na PC-ty i dzięki platformie Battle.net po prostu będzie jeszcze lepszą grą PC-tową. Oczywiście tam nic nie widziałem, oprócz tego, że fajne studio mają w tym Blizzardzie i że to jest podobno, tak to określili, ja tego w ogóle nie mogłem zrozumieć, być może słuchałem tylko kątem ucha, że to jest pierwsza strzelanka Blizzarda, oni tak to prezentowali. I ja się zastanawiałem właśnie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, no ale...
No po raz pierwszy ekskluzyw taki duży, nie? No bo przecież w Overwatcha wcale nikt nie gra.
No właśnie, no nie wiem, no takie poszerzają portfolio. No ja nie wiem, o co chodzi w ogóle tak naprawdę, ale rozumiem, że to jest wszystko... Kwestia takiego marketingu, zaprezentowania produktu z pompą, wyjątkowo, nawet jeśli ta wyjątkowość jest, no staje pod znakiem zapytania. Ale ciekawie to wyglądało, bardzo się cieszę, że byliśmy, prawda, odbyliśmy wirtualną podróż do Los Angeles. Pogoda jest straszna, jest ukrok, wracajmy po prostu, Piotrze.
Mamy takie trochę, taki malusieńki, drobny przedsmak nadchodzącego E3, gdzie będziemy tych konferencji oglądali bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Mhm.
No ja się nie mogę doczekać, ja lubię ten okres, bo się w ogóle teraz zbiega, to możemy wspomnieć, z Pixel Heaven. Pixel Heaven się skończy i od razu, nawet jeszcze nie kończąc się, bo to chyba w ten weekend, w którym jest Pixel Heaven, będą już pierwsze jakieś konferencje.
W niedzielę i w sobotę będzie, właśnie, kiedy będzie trwał after z Pixel Heaven, to będzie trwała również konferencja Electronic Arts. Aha. Potem w niedzielę będzie, kiedy ludzie będą już po Pixel Heaven, będzie cała noc z Microsoftem, z Bethesdą. A potem z poniedziałku na wtorek Ubisoft, PlayStation, PC Gaming Show chyba gdzieś tam też się wepchnął był, Square Enix też jakoś tam, nie pamiętam, czy właśnie z poniedziałku na wtorek, czy w niedzieli, czy w ogóle we wtorek.
Mam nadzieję, że będzie na PC Gaming Show ten sam prowadzący, który po prostu robi taki fajny show, robi taki bardzo inny, znaczy robi z tego talk show i to nie jest taka typowa konferencja i to mi się bardzo podoba, chociaż same produkty, które oni prezentują, takie są średnio interesujące, bo nie ma tego. To nie jest tak zaplanowane, nie ma takiego tempa jak te duże konferencje, ale jest takie bardzo przyjemne, bardzo sympatyczne.
Ciekawy będzie ten rok, bo wiesz, Xbox musi rzucić w nas milionem ekskluzywów nowych, wspaniałych, cudownych, bo przecież...
No właśnie. I teraz jakie to będą ekskluzywy? Takie, o których nikt nie słyszał, to na pewno...
Forza! Nowa! Teraz chyba wypada na Horizon.
No tak, czwóreczka.
Bo w zeszłym roku był Motorsport.
I wiadomo, gdzie czyli... będzie, na Księżycu, nie?
W Tokio pewnie, bo skoro FaceForge zrobił ten fejka, że Forza w Tokio, to na pewno już robią Forza w Tokio. Bo tak naprawdę nikt tego nie wie, ale FaceForge to nie jest profil, gdzie się pojawiają wymyślone rzeczy, tylko to są rzeczy, z których potem korzystają deweloperzy. Tak, o, to zebrało dużo lajków, to taką grę zrobimy.
Tak, to jest taka niepisana umowa, a może jest pisana, nie, nikt nie wie.
Takie focus testy.
Dokładnie. Jeśli się przyjmie, to robimy taką wersję kolekcjonerską, nie? Właśnie.
Dokładnie jest, tak, jest dokładnie super, tak. Jest super. Forza, natomiast ja słyszałem coś i te ploty słyszałem już chyba z czterech różnych źródeł i jeżeli te ploty się potwierdzą, to będę bardzo oburzony. Wtedy autentycznie usiądę, założę ręce na piersi i powiem, że jestem oburzony, bowiem plota mówi, że dostaniemy nowe Halo, albo i zapowiedź nowego Halo, tylko że nie będzie to Halo 6, a będzie to Halo Reboot. Będzie to Halo 0, albo Halo 1. I nagle się okaże, że historia, nie poznamy nigdy jej zakończenia. Nie dowiemy się, co będzie się działo dalej z Guardiansami, z Cortaną.
Ale to myślisz, nie. Czyli chcą no, po prostu naprawdę zresetować bardzo... Halo.
Tak,
tak, dokładnie. Że będzie 0, 1, 2, 3 od nowa, tak?
Tak, że nowa gra będzie się nazywała Halo. Combat Evolved, albo i bez Combat Evolved. Nie chce mi się w to wierzyć, mimo że mówię, no nie widziałem tego w jednym miejscu, tylko widziałem to w czterech różnych źródłach przecieków. Ale kurde, jak tak będzie, to będę potwornie zawiedziony i oburzony, bo dla mnie niedokończanie historii jest...
Jak to jest z przeciekami. Tak, że w każdej plotce jest ziarnko prawdy.
Czyli myślisz, że pojawią się dwie gry. Halo 6 i oprócz tego Halo Reboot.
Wiesz co, no, gdyby tak się stało, że oni by to tak zresetowali, to moim zdaniem oni całkowicie by stracili w oczach... Znaczy, szacunek to jedno, nie? Ale... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Wiesz co, no ciężko bym powiedzieć. Moim zdaniem...
Jesteś zaszokowany tą informacją.
Tak, bo ja uważam, że historia w ogóle w piątce była słabiuteńka. W czwórce, wiadomo, zawsze jest tak, że jak nowi ludzie przejmują, to daje się jakiś kredyt zaufania, tak? Bo mogłoby w ogóle nie być, prawda? Halo. Ale jeśli oni postanawiają zrobić nową trylogię i nagle by się okazało tak, że... Nie, no... Zeszliśmy do wniosku, że no tak, że wiesz, doszły na słuchy, że jednak ten scenariusz jest tak fatalny i my to widzimy i my was słyszymy, że my to po prostu robimy od nowa. Po prostu zgniatamy kartkę z tym scenariuszem szóstki i piszemy od nowa. Nie. Ja tego nie chcę. Szczególnie, że być może właśnie taki reset Halo wiązałby się z tym, żeby zastąpili po prostu postać Master Chief jakimś zupełnie innym. Nie wiem, jak można tak ikoniczną postać...
To by dopiero było oburzające, tak. Jezu. Znaczy, myślisz, że tak by się stało?
Znaczy, no bo jaki byłby cel w ogóle? No bo nie ma chyba nic prostszego niż dokończenie po prostu...
Finish the fight, co?
Tak. Nie wiem, no koniec powinien być taki, że ostatecznie udaje się odblokować tego, odwirusować Cortanę, dać jej fizyczne ciało.
I love story strzepający...
Tak, z Master Chief w końcu zdejmuje...
Maskę, okazuje się, że jest...
Tak, i przeprowadzałem się gdzieś na wieś, tam żyją długo i szczęśliwie.
Jeszcze okazałoby się, słuchaj, żeby wejść w aktualnie pozytywny trend, to okazuje się, że Master Chief jest kobietą?
Nie.
I jeszcze jest murzynką?
Nie. Znaczy, jeśli chodzi o jeśli to byłby reboot, tak? Nowej postaci, halo, to absolutnie może być...
Kobieta Master Chief,
może być
kobieta.
Mi nie przeszkadza to, tylko po prostu chodzi mi o to, że oryginalna historia powinna się zakończyć godnie. Bo niczego tak nie lubię, jak właśnie te takie cliffhangery, bo każdy sezon na przykład serialu, bo to też ostatnio był taki, jest taki okres, w którym decydenci, włodarze...
Red Wedding było serialowe.
Tak, podejmują decyzję o tym, czy się opłaca produkować nowe seriale, czy nie. I później jest taka nowa fala, bo naprawdę mnóstwo ciekawych nowych seriali się pojawia. Jest taki rzut na taśmę i później to oczywiście według rankingów oglądalności zostają te najgorsze. I to jest najbardziej... I później z tych najgorszych, te najlepsze z tych najgorszych i tak później się nie przyjmują, bo są, nie wiem, nadal jeszcze mają zbyt wysoki poziom i tak naprawdę dochodzimy do tego, że ja nie wiem w ogóle, dlaczego ci ludzie w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie poszli śladami TVN-u, Polsatu i nie robią po prostu seriali za 5 zł. Masz kamerę, Zenek, ja tylko ci powiem, jaką masz odegrać scenkę i to idzie po... Jedno ujęcie, bez cięć, zagraj jak najlepiej potrafisz, poprawi się w montażu, zero kosztów i tak dalej. To, że oni jeszcze chcą robić jakieś takie gatunkowe seriale, jakieś, nie wiem, seriale science fiction, to się mi bardzo chwali. Niemniej, no wiem, że po prostu, nawet to widać na przykład po The Expanse, tak? To jest fantastyczny serial.
Nie mów tego, że The Expanse nie wróci. Ja, to będzie ława oburzonych, część druga.
Znaczy,
The Expanse miałby nie wrócić.
Znaczy, ja nie wiem, problem jest taki, bo ja wcześniej nie wiedziałem tego, że The Expanse w Stanach jest w telewizji sci-fi i na Hulu, tak? A na całym świecie jest na Netflixie, tylko że problem jest taki, że po prostu musimy poczekać, aż ten sezon się skończy trzeci, zanim on trafi na Netflixa i trochę ubolewam nad tym. No, mam nadzieję, że uda się coś z tym zrobić, że Netflix, bo w sumie tak naprawdę tylko Netflix jest w stanie uratować ten serial, bo żadna inna stacja nie jest w stanie przyjąć tak drogiego w produkcji serialu, no, licząc, że będzie miało niewystarczającą oglądalność.
A wiesz, to jest absolutnie śmieszne, że The Expanse stało się ofiarą własnego sukcesu, bo sci-fi po prostu nie potrzebuje serialu, który byłby tak dobry, jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało, bo dużo większe zyski im przyniesie zrobiony po taniości Sharknado 17, niż robienie serialu science fiction, który wymaga budżetu, efektów, statków. Nawet jeżeli The Expanse był robiony oszczędnie, bo to nie jest tak, że tam mieliśmy bitwy kosmiczne w stylu Gry o Tron na milionów statystów, tylko ten serial był klimatycznie oszczędny w tym, co prezentował, ale te efekty były jak najbardziej okej. Te wszystkie efekty kryształów, czy tam co się działo, jak wystarczyło, wszystko było na miejscu.
Wizję tego świata tak pojawia, że było dużo takich ładnych, plenerowych zdjęć, które pokazywały miasta, pokazywały stacje kosmiczne, pokazywały statki, bitwy kosmiczne. Ale to tak jak mówisz, no to było tak, że to były takie piękne pocztówki, ale jednak ten serial się też osadzał na tym, co ludzie wydawałoby się, że lubią. Czyli jest bardzo interesująca fabuła, jest wciągająca historia, nie chcę mówić jak w kryminale, ale jest jakaś zagadka, jest jakaś tajemnica.
Nie wiem, historia to jest jeden z lepszych seriali, znaczy jeśli mówimy o serialach science fiction, które pojawiły się w ostatnim czasie, to jest zdecydowanie top, dlatego że takich serialów jest bardzo mało.
Na szczęście, jeśli chodzi o The Expanse, my możemy przeczytać zakończenie tej historii w książkach, więc to nie jest tak, że urywa się nam tę historię i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę jej w żaden sposób uzupełnić, bo jest świetnych mnóstwo seriali, które naprawdę długo się trzymały, na przykład The Dead Zone, bardzo fajny serial, świetny, ale on skończył się po piątym chyba sezonie i jakby cliffhangerem takim, że to jest to, że powinna być jak w prawie amerykańskim, oczywiście absurd, nie? Ale że jak telewizja robi serial, to ma go zakończyć. Jakby ten jeden odcinek zrobili taki tylko po to, żeby on
kończący.
Tak, podoszywał, wiesz, pozaszywał wszystkie wątki i bardzo bym się z tego cieszył, gdyby coś takiego było. Oczywiście nam nie można się tak przywiązywać do wszystkiego, nie? No, jesteśmy dorośli, nie? Wiesz, do tego, że serial został skasowany, to nikt nie będzie sobie pocinał żył, no mam nadzieję, ale...
Oby, no, chociaż ale... nigdy nie wiadomo, jak ci ludzie, jak czasem widzisz na YouTubie te zestawienia, jak Amerykanie oglądają te seriale, tak. Jak reagują, jak coś się im bohaterom dzieje, to co dopiero jakim serial skosują.
W ogóle jest taki program telewizyjny, i on chyba też jest w Polsce, jakaś wariacja na 100% jest w Polsce, że są jacyś tacy ludzie, nie chcę mówić prości ludzie, ale im tacy mniej inteligentni, tym ich reakcje na oglądanie na przykład, nie wiem, Tańca z Gwiazdami albo jakichś innych seriali są śmieszniejsze. I my oglądamy reakcje...
A coś takiego było, że kamerę instalują nad telewizorem, tak jakby i patrzysz tak naprawdę na...
Tak, oczywiście oni mają taką pełną świadomość, że jak gwiazdy, jak komentują, wiesz, bo wiedzą, że ich głos jest ważny, bo idzie w telewizję, tak. I to samo, wiesz, oczywiście na YouTubie jest milion ludzi, którzy wiedzą na przykład, jak wygląda na przykład Krwawe, Czerwone Wesele, tak? Filmowało swoje drugie połówki i ich
Tak.
Zresztą kiedyś chyba nawet rozmawialiśmy o tym.
Tak. Jak jesteśmy przy zapowiedziach i zwiastunach i prezentacjach, to w ostatnim tygodniu odbywało się coś, co powiedziałbym, można określić jako Bethesda bawi się z nami, czyli kroczki, kroczusie, aż w końcu boom.
No właśnie.
Twitter, potem boom, obrazki, potem boom, zajawka i boom, zapowiedź z rozgrywką, czyli Rage 2 i znaczy... w tle Andrew WK śpiewający Ready to Die.
W ogóle, Piotrze, ale przypomnij, od czego to się zaczęło. Tak
zaczęło się od Walmartu.
Dokładnie. Walmart dostał zestawienie gier, wiesz, które ma wrzucić do swojego sklepu i chciał zdążyć przed E3, i chyba to zrobi jakąś taką, nie wiem, jakąś taką śmiesznym sposobem. Dostali chyba w spreadsheetie, w jakimś Excelu.
I
poszło do sklepu. No i okazało się, że między innymi, bo tam wiele tytułów takich, wiele ciekawych tytułów się pojawiło. Jednym właśnie z tytułów było Rage 2. I ja jestem zaskoczony, bo to jest bardzo ciekawe, bo Rage w ogóle to była gra, która była bardzo interesująca, miała świetne intro, w ogóle wprowadzenie, wiesz, ten klimat postapo, że to był taki Borderlands, ale mniej kolorowy, bez latających cyferek i tak dalej, wiesz, taki mocniejszy.
Znaczy Rage był takim poważnym postapo w pewnym sensie, tak. Znaczy, może nie tak na zasadzie taki, nie wiem, nowy Mad Max.
Tak.
Tam się działo szaleństwo, ale to było raczej poważne, ciężkie klimaty, a nie postapo w stylu, nie wiem, Ricka i Mortiego.
Tak. I to była chyba pierwsza gra, która też wyszła na silniku Cormaca, id Tech 5, jeżeli się nie mylę.
Tak, i te wielkie super tekstury.
No
tak?
Właśnie, te mega tekstury.
Mega tekstury.
Tak, coś, co w ogóle jakby... Nie wiem, czy to w ogóle się sprawdziło. Bo na PC-cie to był ogromny problem z tym, że te tekstury, jak szybko się obracałeś, że na myszce może się naprawdę bardzo szybko obracać, to widziałeś, jak one się doczytują. I to było naprawdę okropne, paskudnie to wyglądało. Oczywiście ludzie podkręcali, tam jakieś mody powstały i to się udało jakby rozwiązać ten problem. Na konsolach powiedzmy ten problem był mniejszy ze względu na to, że obracasz się wolniej, ale ta gra stawiała na to, żebyś miał dynamiczną rozgrywkę 60 klatek na sekundę. I naprawdę to jest gra, w której te wszystkie, no nie chcę mówić, walki, strzelaniny są bardzo dynamiczne właśnie dzięki temu, że jest to 60 klatek. I oczywiście teraz jest dyskusja, no nie, czy tam na konsolach to ma znaczenie, czy 30, czy 60, ale są gry, w których na przykład to 60 klatek jest musowe. I w takim Call of Duty, o którym wspomnieliśmy, tam jest 60 klatek. I oni wolą na przykład obniżyć rozdzielczość, ale nie iść na kompromis, jeśli chodzi o płynność animacji. No nie? I Rage nigdy nie odniosło sukcesu tak naprawdę i chyba właściwie to było określone jako klapa. Mimo, że technologicznie tam wprowadzali nowe rzeczy, tak naprawdę to ta gra chyba nigdy nie odniosła sukcesu, chociaż oczywiście tam na pewno byli jacyś fani i to jest też tak, że to jest ten efekt tej nostalgii. Mimo, że ta gra to jest, nie jest z 5 generacji do tyłu, tylko ona jest z poprzedniej generacji. To jest gra z PlayStation, znaczy z PlayStation 3, no z 360 z PC, ale z poprzedniej generacji, nie?
Tak.
Ale ona ma mniej niż 10 lat chyba, nie?
2011 bodajże, z pamięci. No, nie założę się.
Aż sobie.
No i dostaliśmy zapowiedzi, które nagle tym klimatem poszły w zupełnie inną stronę, bo ten teaserek, który się pojawił, czy też zajawka z żywymi aktorami, gdzie mieliśmy gromadę jakichś takich wybuchających, kolorowych, różowo-fioletowych barw i taki klimat, powiedziałbym, teledyskowy, bo to chyba tak by można powiedzieć, który zwiastował raczej takie luźne klimaty. Bardziej z myślą o jakichś Borderlandsach właśnie, aniżeli tym, czym ten pierwszy Rage się charakteryzował. Nawet pozwoliłem sobie wtedy zerknąć, jak wyglądał launch trailer pierwszego Rage'a i tam również była muzyka wykorzystana w tle, tylko był to Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums zespołu A Perfect Circle, który jest mocnym, ciężkim i bardzo takim dołującym kawałkiem z klimatem i wrzaskami w tle. No a tutaj mamy sobie party song Andrew, to jest taki radości podśpiewujący.
No, gdyby nie to, że Mad Max jest z lat 80., to można powiedzieć, że to jest taki Mad Max w klimatach lat 80., ale takich właśnie podkręconych.
Tych takich popowych lat 80., tak. Tych takich funky, znaczy nie funky, tylko bardziej takich radośnie szalonych lat 80.
Dokładnie.
Teraz nam się kojarzą lat 80. już Miami Vice i te klimaty.
Otóż to, bo to właśnie te kolory, te purpury, te takie neonowe kolory, to one... Te takie jaskrawe żółcie. To jest wszystko związane właśnie z tym, jak my pamiętamy lat 80. No ale powiem tak, ja w ogóle jestem zaskoczony, bo parę lat temu, gdzieś tak, nie wiem, 3 lata temu, były informacje, że są prace nad Rage 2, ale zostają przerwane, że anulują projekt i zajmują się czymś innym. Więc być może było jak z Doomem, że potrzebowali po prostu zresetować, do szuflady wszystko wrzucić, bo pamiętasz ten film od Wire'a dokumentalny o Doomie i Doom to 4 Doom, w ogóle zupełnie inną grą. Nie. Tak, to był taki bardziej Call of Duty było. I postanowili jednak mimo wszystko, mimo ogromu pracy, który włożyli, włożyć to do szuflady i tak dalej. No, zresztą Spray było podobnie. Prey, druga część.
Prey w ogóle zupełnie przyczyzał rany kompletnie.
No, szkoda. Ja w ogóle chciałem, żeby tamten Prey wrócił, ale to jest prawdopodobnie niemożliwe, bo być może to, co widzieliśmy, to była tylko taka mrzonka, nie? Taka zapowiedź. I tak naprawdę to już dawno, tak jak mówisz, zaorali to i nic z tego nie będzie. No nie.
Ja ciekawy jestem, bo powiem szczerze, że Rage dla mnie był marką, która absolutnie w ogóle mnie nijak nie robiła, bo ja w Rage'a na premierę nie grałem i jedyne, z czego go zapamiętałem, to z ludzi narzekających właśnie na doczytujące się tekstury, które miały być rewolucyjną technologią, a okazały się technologią, która średnio działała wtedy. Ale ten zwiastun mnie trochę kupił, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę gier, w których strzelamy się, jest tam, może radosno to nie jest to słowo, ale taka dosyć szalona, wyluzowana atmosfera, to wbrew pozorom wcale nie jest tak dużo. Wiesz, takich gier jak na przykład Bulletstorm, który już dawno, dawno temu się pojawił. Czy no jak właśnie Borderlands, ale nawet Borderlands drugie, przecież one tam, oczywiście, były heheszki, były na przykład DLC, gdzie prowadziłeś sesję RPG-ową, ale tam ta główna oś fabularna była, no wszystko i tam coś się działo bohaterom i był jakiś konflikt i to by niby miało zależeć na kimś i tam, wiesz, różni bohaterowie dobrze albo źle na tym wychodzili. A takich gier, gdzie jest właśnie radosna rozpierducha i w ogóle nie zastanawianie się nad czymś i strzelanie z rakiet połączone z wyskakiwaniem z shotgunem i radosnym krzyczeniem, strzelając do wszystkiego, co się rusza. Takich gier jak na przykład Just Cause w wersji TPP, to wcale tak dużo nie ma. Mhm. No, co ci jeszcze przychodzi do głowy właśnie w takich
filmach? Ja uważam, że Crackdown był taką grą właśnie szczególnie pierwszą.
Ale to znowu TPP. Pomyśl o czymś z pierwszej osoby. Tak jak Bulletstorm właśnie. Bo Bulletstorm to było po prostu... Ja wiem, że tam była fabuła i było to bardzo istotne. Czy Far Cry, oczywiście, właśnie. Far Cry też jest taki...
Szczególnie właśnie Blood Dragon, gdzie to jeszcze się właśnie...
O, dokładnie. Filmie. Dokładnie Blood Dragon właśnie dokładnie w te klimaty trafia. Ale tak naprawdę tych gier nie ma dużo. Co drugi, czy tam prawie każdy FPS stara się opowiedzieć nam poważną, angażującą historię i mamy się wszystkim przejmować. Czy Far Cry również.
Z drugiej strony chcesz zrobić jakiś ciekawy, interesujący, fajny shooter właśnie z takim jajem, chyba jak Lawbreakers było i niestety...
No ale to był multi, only. Ja to mówię, wiesz. Znaczy no jeszcze tak, jest no kolejna sprawa, że za tego Rage'a odpowiada Avalanche. Studios? Zawsze zapominam, czy to jest Avalanche Studios, czy Avalanche Entertainment, czy Avalanche to, czyli ludki, które zrobiły właśnie wspomniane przeze mnie Just Cause i ostatnio Mad Maxa.
Mad Maxa. Tak.
Więc mamy ekipę od sandboxów i już wiadomo, że gra będzie sandboxem, open worldem pełnym. Ciekawy jestem, bo to się dopiero oczywiście okaże, czy gra będzie Destiny-like, czyli będziemy sobie jeździć po tym świecie i shoot lutować, żeby lepszy towar znajdywać.
Czy jeśli oni chcą zachować ducha oryginału, to w jakimś stopniu to będzie otwarty świat. Nie? Niestety nie pamiętam tak dokładnie Rage'a, ale no, pamiętam, że tam się po prostu też dostawało się misje, jeździło się od punktu do punktu, wykonywało się zadania, więc tam był taki otwarty świat, to było właśnie takie ciekawe. Tam była też ta walka pojazdami, więc w ogóle wydaje się, że idealnie trafili właśnie na to studio, no nie na Avalanche, żeby oddać im jakby pałeczkę nad tym.
A propos zbliżającego się E3, to może najpierw zanim E3, bo już za kilka dni, 23 maj 2018, dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć zombiaki, Battle Royale i tak dalej, a 23 maja będziemy mieli okazję zobaczyć V.
Czy mi się wydaje, że ty coś wiesz, Piotrze, nie wiem, czy możesz mówić.
Nie, ja absolutnie, absolutnie z
nie
ręką
na sercu się z naszym mówię, kolegą na jakimś
wiem,
takim
nic,
początku alkoholowym wszystko, i nie wyjawił
nie,
ci żadnej tajemnicy.
Żadnych łamanych NDA nie było. Aha. Jedyne rzeczy, które wiem, to jakieś moje własne wnioski, wymysły, pomysły, nie wiadomo co jeszcze. No bo mamy Battlefielda 5 albo Battlefielda V, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. No i teorii jest kilka.
No właśnie, pierwsza
jedna teoria, która przychodzi bardzo szybko i prosto, czyli Battle of V for Victory, czyli Druga Wojna Światowa.
Oh yeah.
Druga teoria jest taka, że V jak Wietnam.
No to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że chyba tutaj nie ma za bardzo... Chociaż...
Za niszowy rynek.
Znaczy, gdyby oni nie stawiali na to, że na przykład to V będzie w logo, gdyby to były tylko na przykład tak, że to jest rzucane takie V jako taki teaserek, nie? I w ostatecznym logo na przykład rozwiną, nie? Battlefield Vietnam, to tak, to rozumiem, ale... Ale nie wiem, no to...
A ty czego byś oczekiwał? Czego byś chciał? Na co byś liczył?
Wymień te wszystkie teorie, a ja później powiem się.
Bo... No tam wiesz, teorii, teraz zacząłem czytać jakieś teorie, że na przykład...
To może iść po prostu pięć, nie? Kolejna część futurystyczna.
Tak,
nie?
Po prostu normalnie, ale czy to futurystyczna, bo ktoś wcześniej widział przecieki na temat tego Battlefielda tam 2100 coś tam,
no.
Że to jest piąteczka. I jeszcze była kolejna teoria
Battlefield
temat...
piąta kolumna.
Wiesz co, konfliktu w Korei jakiegoś konkretnie, ale to już moja wiedza historyczna.
No ale teraz strasznie tam, chociaż ktoś ostatnio, znaczy problem jest taki, że mówi się właśnie o tym, że będzie pokój na ziemi. Korea Południowa z Północą się spotkały na jednej ziemi, na ubitej ziemi i nie skończyło się tak krwawo, więc po prostu będzie problem z tym, bo kończą nam się, prawda, przeciwnicy. Wiadomo, że poprawność polityczna zabrania nam już naprawdę walczyć z wojskami z Bliskiego Wschodu, że się tak wyrażę. Nacji nadal są modni, ale jest tak, że no, znowu będzie przesyt tymi. Zombiaki okej, ale też jest przesyt zombiakami. Ostatnio byli Koreańczycy i Koreańczycy byli w home froncie i w czym to jeszcze się pojawili? Oj.
No... drugim Homefroncie?
Nie, nie, właśnie próbuję sobie przypomnieć, bo to gdzieś jeszcze widziałem właśnie, że była ta Północna Korea, to wiadomo, źródło samego zła, więc póki co właśnie to jeszcze nie ma przesytu, właśnie chciałem powiedzieć, że tam wiesz, Północną Koreą, więc mogliby coś jeszcze wymyślić, ale no nie wiem, no ja bym był najbardziej oczywiście za V for Victory, czyli kolejną
wojnę światową.
Tak, ale pod warunkiem, że będzie pełna kampania
single player.
Fabularna, tak. Jak
ale czego byś chciał w tej kampanii? Pomaszmy sobie. Jak, lądowanie w Normandii znowu, czy...
Wiesz co, niekoniecznie. No, nie?
Czy Ardeny? Czy może Afryka? Inny front? Co, no,
jest właśnie, to jest to. Właśnie, to cieszę się na przykład, że Sniper Elite tam w Afryce się dzieje, nie? O ile dobrze pamiętam, tam chyba trzecia część, ale to pamięci, tak mówię, mogę się mylić. Naprawdę jest mnóstwo interesujących miejsc, tylko problem jest taki, że jak grę robią Amerykanie, to muszą być Amerykanie, a że Amerykanie to dosyć późno się włączyli, że prawda jako... znaczy oni się pojawiali wszędzie.
Ale DICE to nie Amerykanie, tak, że... DICE to Szwedzi, czy tam...
No tak, ale EA to jest amerykańska firma, więc jakby pewnie ci dyrektorzy są... Ja bym chciał, żeby oczywiście DICE postawili na swoim, powiedzieli, że nie wiem, chociaż też ciężko im się odnieść, bo chyba Szwedzi to chyba nie brali udziału w II wojnie światowej. No,
nie mam pojęcia.
To chyba był taki neutralny kraj. Ale oczywiście mogę się mylić, więc tutaj już jestem gotowy.
Na pewno Finlandia brała udział, bo oni tam na tych nartach...
Tak. Na pewno jest dużo ciekawych miejsc, gdzie mogliby zaprezentować rozgrywkę i ona byłaby fajna. Oczywiście, jeśli oni będą myśleć kategoriami, no nie, że okej, okay, te same mapy, które zrobimy dla kampanii dla pojedynczego gracza, musimy użyć w multiplayerze, no to tak naprawdę to jest żadna kampania, nie? To jest kilka filmików krótkich, przerywnikowych i Shuttle Gallery, czy jak to się mówi, nie? Że tam strzelasz sobie po prostu, masz arenę i to wszystko. Ja bym chciał po prostu interesującą fabułę, bo naprawdę jak wracasz sobie teraz do Battlefielda 3, 4, to są to w cudzysłowie nowożytne, to tam jest mnóstwo takich niesamowitych momentów, bo to jest wszystko tak filmowe. Naprawdę. I ten klimat jest. I gdyby przenieść ten sposób narracji, właśnie ten sposób prezentacji tej historii i po prostu wpleść ją w jakąś historię z II wojny światowej, to byłoby super. Naprawdę. Świetne. I wiem, że nasze, powiedzmy, mamy różne uwagi dotyczące, powiedzmy, fabuły Call of Duty World War II, ale mimo wszystko ja uważam, że dobrze, że nie zrezygnowali tam z fabuły i że ta fabuła była w moim przypadku interesująca, mimo że to jednak było odgrzewanie, wiesz, greatest hits, nie? No bo było lądowanie w Normandii, było parę takich kluczowych momentów, było też podejmowanie trudnych tematów, ale na tyle delikatnie, żeby jakby zaciekawić, ale też nie mącić, nie? Bo tego tematu nie da się zaprezentować tak naprawdę w grze, gdzie strzelasz, zabijasz i tak dalej, a jednocześnie, wiesz, chcesz jakbyś. To są inne gry, które powiedzmy podejmują ciężkie tematy w dużo lepszy sposób, tylko niekoniecznie to są strzelanki, no nie, jeśli chodzi o wojnę.
Ja mam takie mocne wewnętrzne przekonanie, że DICE, robiąc swoje Battlefieldy, oni próbują różnych rzeczy. Bo pomijając trzecią i czwartą część, które były bardzo blisko siebie i były bardzo podobnymi grami, bo to był po prostu Modern Conflict w ten czy w inny sposób, to tak naprawdę każdy Battlefield się czymś różnił. No bo idąc wstecz, Battlefield pierwszy to, żeby nie było wątpliwości, nie chodzi mi o samo w sobie rozkminianie szczegółów gameplayowych, czy tu się tam innymi klasami grała, czy tu były składy, czy nie było składów, bo wiadomo, że każdy może użyć ekstremalnego uproszczenia i powiedzieć, że o, to tam to wszystko to jest tylko inna skórka. No ale właśnie nawet patrząc na te inne skórki. Mieliśmy Battlefielda pierwszego, który postawił na klimat pierwszej wojny światowej, jakieś tam starsze pojazdy, dziwne bronie, prototypy w większości, żeby to właśnie mogło dobrze strzelać i tak dalej, z kampanią fabularną, która była takim też miksem różnych przeżyć, żebyśmy a to sobie polataliśmy samolotem, a tu sobie postrzeliliśmy w górach, a tu sobie tam poszpiegowaliśmy i niczym w MGS-ie na koniu atakowaliśmy wrogów na pustyni, więc taki miks różnych przeżyć. Wcześniej właśnie były te dwie części, znaczy nie, wcześniej był Hardline, który był zupełnie innym podejściem, bo to był pomysł na serial fabularny, gdzie mieliśmy w ogóle tam w poprzednim odcinku jakąś historię, która mówi o walce z gangami i aresztowanie przeciwników. Te tryby multi też tam rzeźbiły, bo przecież było zabawy z napadami na banki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej były te części, nazwijmy to bardziej klasyczne Modern Warfare style, a wcześniej znowu był Bad Company 2, który też miał półotwarte mapy w singlu, jakąś tam w miarę angażującą historię z bohaterami dosyć wyraźnymi i tak dalej, więc no Battlefield mocno kombinuje z tym, co robi. Przecież też mieliśmy te futurystyczne Battlefieldy tam, 2142 chyba. To prawda, to już dawno temu było, bo to jakieś lata 2000 chyba, jak nawet nie wcześniej. Tak, nie wiem, z pamięci.
No dawno temu, to już zamieszły no, czas, to właściwie retro, już dzisiejszy czas to już jest retro. Tak.
To jakieś 15 lat temu pewnie było, czy 10 na pewno ponad, więc... Mhm. No, więc ja jestem ciekawy. Mówię, ja też tak jak ty liczę na drugą wojnę światową, tak. Natomiast cały czas w głowie mi jeździ hasło tej kampanii marketingowej, która trwa i nie mam zielonego pojęcia, co ono może znaczyć. Czyli, że Battlefield never be the same, z kropką jeszcze na dodatek na końcu, bo ta kropka jest wyjątkowo istotna, nie wiem czemu. No i zastanawiam się, co to znaczy. Czy właśnie to znaczy Battle Royale i kurde 200 osób na mapie i składy, czy klasyczny powrót do II wojny światowej, jakieś tam pojedynki, czy kampania na luzie, czy kampania na poważnie, no nie wiem.
Znaczy na pewno jak jeszcze przed E3 będziemy nagrywać, to moglibyśmy wtedy tak trochę pospekulować, może będzie więcej wycieków. I to byłoby interesujące właśnie zobaczyć, co jeszcze ciekawego właśnie w ogóle pojawi, bo ja przestałem tak naprawdę, znaczy te przecieki do nas docierają, nie? A propos tego, co ma się pojawić, nie? Że właśnie ten, że... ale mam takie pytanko, czy jest coś, co chciałbyś zobaczyć na E3, a jeszcze nigdzie nie wyciekło, bo wrócimy do Battlefielda. Po prostu to jest gra, która na pewno, bo to już za kilka, jak mówisz, 23 maja będzie...
Tak, prezentacja.
Więc prawdopodobnie w okolicach, jak będziecie słuchać tego odcinka, być może już po tej prezentacji będziecie wiedzieli dokładnie, co się wydarzyło, więc jakby nie chcę też za dużo czasu spędzać na spekulowanie, ale...
Mhm, oczywiście.
Ale mamy chwilkę jeszcze przed E3, więc jakby, czy jest jakiś taki tytuł, który chciałbyś zobaczyć? Właśnie ze względu na to, że na bazie tego, że na przykład, wiem, Trzyszli Rage 2, czy jest jakaś gra, którą to uważasz, że powinien wyciągnąć gdzieś tam z czeluści zapomnienia?
Mówiąc szczerze, to powiem ci, że ja dzisiaj dowiedziałem się czegoś, czego wiem, że nie będzie na E3 i trochę się zmartwiłem tym faktem. Bo 2K opowiedziało, co prawda nie powiedzieli tego wprost, ale można, znaczy, zaraz, wczoraj chyba powiedzieli to wprost, a dzisiaj można było wywnioskować jeszcze jedną rzecz, powiedzieli, że na E3 nie pokażą Borderlandsów trzecich, a później dodali informację, że nowa część ich najbardziej oczekiwanej marki pojawi się w roku fiskalnym 2020, czyli pomiędzy tam kwietniu 2019, a marcem 2020. Więc zakładam, że ta nowa część no, bardzo oczekiwanej ich marki to jest właśnie Borderlandsy. No bo raczej... Nic innego mi tutaj do głowy nie przychodzi. Czy chciałbym jakąś markę, której jeszcze nie mamy przecieków? No, nie, z tym nie mamy przecieków jest problem, bo ja bardzo mocno trzymam kciuki, jestem strasznie ciekawy tego, co Splinter Cell, w jakiej formie Splinter Cell się pojawi. Czy to będzie open world, czy to będzie znowu liniowa gra, czy to będą huby, czy to będzie multi, czy nie multi, no ale ten Splinter Cell już tam tu czy siam troszkę pociął.
Ale myślisz, że jednak że to na 100% będzie, że to nie była tylko taka zabawa.
Nie, jestem pewien, bo nawet z jakichś tam raportów finansowych kilkakrotnie Ubisoft mówił o tym, że mają jeszcze jeden duży tytuł, a w żaden sposób nie zapowiedziany, a dzisiaj na przykład powiedzieli, że przesuwają tą grę o piratach na rok fiskalny też właśnie 2019-2020.
W ogóle czyli grę o piratach tak, mogli sobie do przodu darować, ale nie wiem dlaczego właśnie postanowili ją zrobić. Może dlatego, że jakby tak łatwo im przyszło po prostu wyciąć asety z innych gier i stworzyć, powiedzmy, taki dodatkowy produkt. Bo pytanie jest, czy na przykład idąc naprzeciw Sea of Thieves, czy oni będą mieli po prostu grę, która na przykład ma o wiele wiele bardziej interesujące na przykład misje, zadania i tak dalej, bo to jest istotne. No ale ja nie wiem, w ogóle, ja tak szczerze mówiąc to wiem na przykład, znaczy to, co ja bym chciał, to wiem, że się nie pojawił na przykład, wiesz, ze względu na to, jaki jest tryb wydawniczy. Że na pewno Rockstar nie wspomni, nie zająknie się o nowej części GTA, bo w tym momencie oni są na pełnej bombie, jadą na tym, o RDR, tak, Red Dead Redemption. Więc jakby to jest to. Na pewno nigdy nie usłyszymy od Rockstara o agencie. Nie wiem.
No agent to już chyba tam zakopany gdzieś był.
Tak.
Na pustyni niczym E.T.
Ja bym chciał, żeby na przykład się okazało, że właśnie Microsoft postanowił, że... bo to też jest ciekawe, czy w ogóle w tym roku będzie kolejna część Gearsów, Gears 5, czy nie, czy nic, czy Gears of War?
Wiesz co, był przez moment, The Coalition chyba się nazywa, tak? Ta firma, która ich robi. I był jakiś taki moment, że Coalition mówiło, że pracują nad jakimś dużym nowym właśnie dopiero co zaczęli, po czym nagle usunęli te wszystkie wpisy ze strony i cholera wie.
No bo to jest w ogóle seria, której by się przydał reboot, dlatego że oryginalna trylogia się skończyła, plus dodatek Judgment, który uważam, że był całkiem okej. Okay. Miał w ogóle interesujący pomysł na narrację, nie? Czyli opowiadamy historię przed sądem i jakby ją odgrywamy. To jest bardzo fajny motyw, bardzo mi się podoba. Ale ta czwarta część, ja oczywiście nie przeszedłem czwartej części, ja w końcu ją przejdę, ale to, co był taki darmowy weekend, że można było zagrać chyba tam pierwszy akt, absolutnie mnie ta gra w ogóle fabularnie mnie odrzuciła. To jest niesamowite, jak wiesz, jakby fabuła była tak nędzna, tak mało interesująca, te postacie były tak bez wyrazu, one były takie, wiesz, musimy mieć wszystko, więc zróbmy te postacie takie, że jest dziewczyna, jest chłopak, jest taka postać, jest tam taka postać i tak dalej, a to, co mi się podobało w oryginalnych Gearsach, że tam po prostu jak spojrzysz na żołnierzy, jak wyglądają i masz, i jest pewna cecha charakterystyczna, nie? Że są tacy goście dosyć dobrze zbudowani, że taki, nie wiem, 70-kilowy, tam, może nie, no przesadam, ale 50-kilowy plecak, czy coś takiego, no nie wiem, ile ważą takie plecaki ze sprzętem, to oni to spokojnie wezmą na barki i będą mogli z tym normalnie się poruszać, nie? Że nie zagina się czasoprzestrzeni, chociaż nie chcę tutaj się odnosić, ale po prostu tak mi się coś podobało właśnie w Gearsach oryginalnych, co moim zdaniem właśnie było związane z wizją Cliffiego, no. Cliffa Bleszyńskiego. Ja bym bardzo chciał, żeby teraz, kiedy Cliff Bleszyński postanowił zakończyć swoją historię z boskim studiem, żeby przeszedł właśnie do Coalition. Tylko to byłoby dosyć ciekawe. On pewnie by nie chciał wchodzić do tej samej rzeki.
To byłoby niemożliwe. Zwłaszcza, że Cliff ostatnio na Twitterze popłynął tak mocno...
Z rozrzewnieniem się pożegnał z branżą.
Tak, ale tak pożegnał się w takim najgorszym stylu, w jakim się można żegnać. Bo zaczął, wiesz...
Otwarty list, tak?
Że ci strasznie okropni wydawcy, to ich wina i że wy nie wiecie, jaki to jest stres, jak musisz stanąć przed 30 dyrektorami i prosić ich o 50 milionów dolarów pieniędzy na swoją grę, bo coś tam. I tak sobie pomyślałem, że co mają mówić ci setki ludzi, którzy robią gry indie w garażu, za domem, za grosze, ze swojej normalnej dziennej pracy. Nie, że no taka branża, no chłopie, to jest twoja robota od 20 lat, to chyba nie nagle się nie obudziłeś, że
czy tak ja
to
taki,
wygląda nie inaczej.
Dla wszystkich osób, które tworzą gry, mam taki pomysł, znaczy poradę życiową, że w momencie, jak jakąś grą osiągniecie sukces, i to będzie absolutnie sukces, nie wiem, na miarę Angry Birds, czy tam Flappy Bird i tak dalej, i to są takie niesamowite pieniądze, na których się zarabia, i nagle się wydaje, że można te pieniądze w ogóle zainwestować i stworzyć jakąś nową grę, która będzie jeszcze lepsza, to lepiej tych pieniędzy nie inwestować. Lepiej sobie je zostawić, kupić sobie właśnie gdzieś w jakichś ciepłych krajach, nie wiem, na Teneryfie dom, popijać, prawda, koktajle i żyć sobie spokojnie, niż się stresować właśnie jak ten biedny Cliffy B, który osiągnął sukces, ale później jakby, wiesz, jakby jesteś w tej terapii, że musisz ciągle coraz większe sukcesy, a w branży jest tak, że to jest loteria. Wielokrotnie mówiliśmy, że na jeden sukces jakąś grę indie, która okazuje się absolutnym hitem i z dnia na dzień robi z twórców milionerów, dziesiątki tysięcy gier się pojawia, naprawdę, i te gry naprawdę są interesujące, ale one nigdy się nie przebijają do tego mainstreamu, a jak się coś nie przebije do mainstreamu, to nie odniesie sukces i prawdopodobnie nawet nie zwróci się koszt produkcji gry. I trochę szkoda, bo wtedy jest też ważne inwestowanie w PR, w social media i tak dalej. Nie każdy to może robić, wiadomo, że są firmy wyspecjalizowane, ale tak niesamowicie to wygląda, jak marketing jest ważny, nawet jeśli, bo wiesz, może się zdarzyć, że ktoś odkryje jakąś grę zupełnie przypadkiem i ona się stanie jakimś fenomenem, nie wiem, jak Deadly Premonition, który jest absolutnie grą fatalną, ale jak to się mówi, że ona jest tak zła, że aż dobra. I że udało się powiedzieć przekiś ten absurd tej gry, wiesz, to że ona jest taka trochę, no, chyba każdy widział, jak wygląda
ten film. Piękny przykład podałeś, bo Deadly Premonition stało się grą kultową. Wszyscy w ogóle, och mój Boże, ona jest tak dokładnie jak mówię, tak zła, że aż dobra, to jest kult niesamowity i tak dalej. Ale gdzie jest teraz pan Swery 65? Gdzie jest tam Hidaka Suehiro? On, kurczę,
tak, zrobił tą D4 grę,
która wyszła jeden epizod i to flopnęło, a to miało być chyba tam 4 czy 5 epizodów. A i teraz zebrał ledwo bo co pieniądze na Kickstarterze na The Good Life, co jest zresztą jego w sumie chyba trzecią próbą zebrania pieniędzy na The Good Life. No i w końcu mu się udało, bo wrócił z gotowym buildem gry, który udostępnił, żeby każdy mógł sprawdzić i tak dalej, ale to nie jest tak, że ta kasa była jakimś gigantycznym sukcesem, że w pierwsze, tak jak to czasem mamy, te zbiórki, że po trzech dniach już o 150%. Nie, on tutaj do ostatniej chwili walczył o to, żeby tą kasę mieć. I tam przekroczyło sto kilka czy sto kilkanaście procent bazowy próg, co, jak wiadomo, w przypadku Kickstartera ani nie jest wielkim sukcesem, ani nie gwarantuje też w żaden sposób tego, że to się powiedzie. Więc no, widzisz.
No ciężkie
pytanie,
życie.
Pytanie, tak. Gdzie jest Hideo Kojima teraz? No, co montuje na swoim komputerze? Zepsuł mu się ostatnio komputer.
Właśnie. No, ja znamy kilku takich pomniejszych twórców gier. Ja na przykład wiem, że niektórzy mają, nie będę nawet mówić zmieniać nazwiska, ale są tacy twórcy, ostatnio nawet z nimi nie rozmawiałem, ostatnio, bo już są teraz, nie? Pewnie mają już kolejny dom, budują kolejny wiesz, samochód i tak dalej, bo odnieść tak niesamowity sukces. A są tacy, którzy po prostu jakby utrzymują się, ale pewnie jest, no też ciężko, no bo ja nie wiem, ja nigdy powiedzmy do portfela ludziom nie zaglądam, ale jakby po samej grze widzisz, czy to jest gra, o której dużo ludzi mówi, czy ona odnosi sukces, czy ona się pojawia w tych wszystkich rankingach, czy to jest gra, która po prostu gdzieś tam jest, wiesz, że ona jest, wiesz, że jest interesująca, ale nie słyszysz o niej. Bo jest jakąś casualową grą.
Ja robię te swoje zestawienia, co miesiąc robię to, w co grać w danym miesiącu. I mamy maj, teraz nie licząc tak dokładnie, ale tak mniej więcej mówiąc z pamięci, to w tym zestawieniu pojawiło się mniej więcej jakieś 40 gier w przeciągu 5 miesięcy. To jest masa rzeczy, a przecież gier wychodzą wielokrotnie więcej, bo ja tam nie wrzucam wszystkie, co wychodzi, tylko jakieś takie tytuły, które wydają mi się potencjalnie interesujące. No to jeżeli mamy tak gigantyczną nadprodukcję gier, no to wiadomo, że to nawet nie jest tak, że nie każdy osiągnie sukces, a ci, którzy osiągną ten taki wielki sukces, że staną się milionerami niczym Notch, czy ten pan od
Hideo Kojima.
Rami Ismael. Znaczy nie, chodzi mi o tego faceta, który zrobił Ridiculously Fishing. Mm-hmm. Czy
ten Wietnamczyk od
Success Story Indie.
Floppy Fish. Tak. Floppy Bear.
To są pojedyncze przykłady. Równie dobrze można powiedzieć, że wygrać w lotto. To jest prosta sprawa.
Jest takie fajne studio, kupon, nie? Studio gier, nie wiem czy znasz. Robią tak, bardzo fajne gry, bardzo sympatyczne. Oczywiście. Tylko właśnie no to jest kwestia tego, że gry się nie przewijają do mainstreamu, nie? Ale jak ktoś lubi na przykład bardzo sympatyczne gry z pomysłem, jak Spellkeeper na przykład, ktoś lubi gry logiczne, to wiesz. Bo wiesz, teraz bo są studia jak na przykład ten Artifex Mundi, no nie? Który też chyba sobie znalazł taką niesamowitą niszę, że mam przepięknie rysowane gry, ten Hidden Object, tak? Że tam się po prostu klika, wyszukuje się różnych elementów na ekranie i on na przykład, pewnie to nie są dla nas gry, ale one pewnie mają dosyć dużą...
No, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy na Pixel Heaven w zeszłym roku, to Artifex się rozłożył ze swoim labem.
A no właśnie.
I Artifex szuka, robią mniej więcej raz na 2-3 miesiące pojawia się na którejś platformie Hopa, któraś z ich, bo one tam jeszcze wychodzą nierównocześnie wszędzie, ale oni szukają możliwości zrobienia czegoś innego. Przecież była ta gra, ja nie pamiętam tytułu, przecież też jakiś czas temu wyszedł Bladebound, który jest na komórki, jest taki bardzo ten taki Diablo-like mobilny, który też chyba jakieś pieniądze całkiem sensowne zarabia. W ogóle pomijając już fakt, że w Artifexie pracuje całkiem dużo ludzi, bo to nie jest studio, gdzie są trzy osoby, tylko tam właśnie pracuje dużo ludzi. A z drugiej strony, jak patrzysz na, bo to akurat na dniach będzie miał premierę taką, że będzie można kupić sobie i obejrzeć na Steamie, a nie tylko pójść na specjalną prezentację czy pokaz. Wszystko z nami w porządku. Wszystko z nami w porządku. Czyli film Borysa Nieśpielaka o jak to powiedzieć, nie kuluarach, tylko historia powstawania trochę w tle Shakespeare'a.
Właśnie, coś kojarzyłem, który, nie
pamiętam. Tak, ja to oglądałem na którejś tam z okazji, jak był jakiś pokaz w Warszawie, to się wybrałem. Film jest niesamowicie i również niesamowicie przygnębiający. I on ma też takie wartości uniwersalne, bo to nie jest, nawet jeżeli ktoś się interesuje grami, to może spokojnie to obejrzeć jako pewien proces walki artysty z jego... No bo robienie gier to jest trochę proces artystyczny.
Tak.
I wiesz, właśnie to pokazuje, tam ta gra miała niesamowite, i to widać w tym filmie, jak oni się cieszą, że tu jakiś wielki youtuber o nich mówi, że mają bardzo pozytywne recenzje, że wszystko jest super, po czym sprzedaż flopnęła tak potwornie, że tak. Głowa mała, nie?
Znaczy, zamiast się, pamiętasz, bo ale się nie mylę, to tytuł tego drugiego filmu, który pewnie można by porównywać do Wszystko z nami w porządku, Indie Game The Movie. Nie wiem, mm-hmm.
No tylko tam był sukces story trochę, nie? Co prawda ta gra, bo to było o Jezu, nie Hob, tylko no ten kapeluszek się nazywa.
Super Meat Boy i Fez.
Fez, bo Fez powstawał w potwornych bólach.
No właśnie, tam było coś ciekawe właśnie, że Fez, twórca Feza, Phil Fish, to nie wiem, czy to była ta intencja twórców tego filmu, ale on mi się jakby jako taki but straszny, tak, że człowiek, który no ale to też rozumiem, że to jest kwestia tego, jak wymyślili sobie twórcy tego filmu, żeby zaprezentować tę osobę, bo uważam, że jakby geniusz, albo osoba, która jest no w jakimś stopniu, no znaczy nie chcę mówić geniusz, ale ktoś, kto jest artystą i ma swoją wizję i tworzy naprawdę interesujące dzieło, a Fez był świetną grą, jest świetną grą, jakby ma prawa do tego, żeby być trochę ekscentrycznym, trochę zwariowanym, trochę właśnie nie chcę mówić, że socjopatą od razu, ale jakby ma prawo do tego,
ale
żeby być
wyjątkowym.
Ale
pewne takie słowa cisną ci się na usta.
No tak, nie, bo ja powiem tak, że ja do sympatią do Phila Fisha po tym filmie nie pałałem, nie? Ale film jest właśnie ciekawy, bo też pokazuje, jak ja na przykład Super Meat Boya, ci twórcy tworzyli, nie powiem, że w mękach, ale tak, bez studia, właściwie w domu chyba, nie wiem, czy w sypialni rodziców, czy w ogóle w domu rodziców, tak dalej, bo to dwie osoby robiły. Też właściwie to była taka przyjaźń chyba na odległość, bo oni to przez internet i też były pokazane te pierwsze momenty, kiedy gra się pojawiła już na Xbox Marketplace, chyba tam debiutowała. I też to nie był jakiś taki super hit od razu, ale później jakby to okazało się, że gra była na tyle dobra, że ta poczta pamiętowa zadziałała i odnieśli sukces. I to jest... No, wiadomo, że to jest troszeczkę inny film, tak jak mówisz, że tu jest sukces story. Mhm. A wydaje mi się, że z tym Lichtspiel, czy jak to się nazywa ta gra, tam chyba zakończyli ten film, zanim można było powiedzieć o konkluzji, bo oni filmowali...
Znaczy, wiesz co, oni... bo film się kończy chyba 2 dni po premierze, natomiast są tak zwane napisy po, które mówią o tym, jak tam dalej była sprzedaż, się układała kolejnymi tygodniami i film wychodził, ja go oglądałem tuż przed premierą na Switcha, który wtedy był postrzegany jako taka trochę nadzieja dla gry, ale czy jest jeszcze konkluzja po tym, jak to się tam na Switchu sprzedało, to już ciężko powiedzieć, bo nie wiem, jak w tej finalnej wersji filmu. Generalnie no, branża jest ciężka i Cliffy B, który jeździ na Twitterze, że ojejku, mówienie inwestorom o tym, że chce pieniędzy, jest takie strasznie, to jest kurde Cry Me a River trochę, wiesz, i przykro mi, ale niestety nie ma we mnie zbyt dużo smutku i współczucia dla pana, który zarobił w swoim życiu więcej pieniędzy niż my we dwóch przez 2 pokolenia łącznie.
No mam nadzieję, że mu jeszcze jakieś tam zaskórniaki zostały, że tak jakby, wiesz, nie skończy właśnie w jakiś taki smutny sposób, bo chyba, nie wiem, mieszka w San Francisco, w Los Angeles, gdzie on mieszka, ten Cliffy B?
Nie mam pojęcia.
Nie wiadomo. Bo jak mieszka w San Francisco, to może mieć ciężko, tam jest strasznie drogo.
Tu jest na Twitterze napisane, że chyba NC, no to nie wiem, co to jest NC za skrót. Jaka to jest
New California? New California Republic? Nie wiem. NCR?
North California, tak. North California.
No czyli właściwie tam okolice, nie? San Francisco i tak dalej. No ale no nie będziemy mu zaglądać do portfela. Mam nadzieję, że mu starcza do pierwszego.
Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale może już nie będzie jej ojczu na to.
Ma piękną żonę, niech się skupi właśnie na rodzinie. W takim razie.
Tak, to jakaś modelka chyba w ogóle, nie? To też było, że tam te jego Ferrari... Jak... No, nie wiem.
No, zawsze może w takim razie wejść na Twitcha, no nie? Bo jeśli na przykład jest interesującą personą, jeśli umie z pasją opowiadać, co robi, to wydaje mi się, że gdyby na przykład zaczął grać w gry, jednocześnie analizując je, jak Adrian Chmielarz, prawda? tylko robisz to w formie takiego show wideo, a nie jakichś tam powiedzmy 200-stronicowych wpisów na blogu Medium. To... A
właśnie jeszcze jedno odnośnie Jednociekliwego, możecie sobie zerknąć tego Twittera z jednego względu, bo on tam oprócz tego, że narzekał, że to jest taka strasznie trudna praca, jest mu tak źle, to on rzucił kilka pomysłów na gry, które mieli, ale ich nie robili. I mówiąc szczerze, każdy Fishing z tych pomysłów, które oni tam rzucili, moim zdaniem każdy z tych pomysłów, które on tam rzucił, brzmiał jak coś lepszego od Radical Heights. No bo Lawbreakers podobno było dobrą grą, tylko po prostu miało pecha, chociażby z tego względu, że nie była darmowa. Wydaje mi się, że gdyby Lawbreakers na premierę było free-to-playem, to jego
losy... Ja mówię, że błąd, totalny błąd, że oni nie dogadali się w tych ostatnich dniach z Microsoftem albo z Sony i nie rzucili tego na właśnie do plusa czy do golda. Tak. To by całkowicie odmieniło sytuację, bo w momencie, kiedy wiesz... Nic się nie kosztuje sprawdzenie gry, a okazałoby się, że... Bo tak naprawdę, moim zdaniem, to problem z Lawbreakers jest taki, że nikt tak naprawdę nie spróbował tej gry. Ja nie czytałem recenzji. Może recenzje były przychylne, ale ludzie i tak nie mieli ochoty tego sprawdzić. A może recenzje zniechęciły ludzi. No, nie
Press się zachwycał tą grą i on mówił, że to jest, tam jest świetny gunplay i ta gra jest bardzo dobra, tylko co z tego, że skoro nikt w nim nie gra. I wiesz, jest 12 osób, które się na Discordzie umawia, kiedy chce pograć na konkretną godzinę w ciągu.
Robi sobie LAN party, tak.
Dokładnie tak.
No,
dokładnie,
no, szkoda. No ale a propos sukcesu.
Ciekawe czasy przed nami, E3 przed nami, jeszcze będziemy wróżyć trochę w tej szklanej kuli, a potem nie będziemy nie spać po nocach i oglądać z podekscytowaniem fascynujące konferencje i to nam pokażą.
No ale a propos success story, które jak zwykle ostatnio success story zaczyna się od Kickstartera.
Tak jest.
BattleTech.
Tak jest.
Turowa strategia.
Hellbrain Studios. Których można znać z...
No oczywiście z fantastycznej serii gier Shadowrun.
Tak ten... jest, które też były z Kickstartera zresztą.
Tak. I to jest w ogóle ciekawe, bo BattleTech to jest gra, to jest strategia turowa, ale moim zdaniem to jest w ogóle RPG. I to jest takie RPG, klasyczne RPG, tylko zamiast chodzić, prawda, i klikać tam, prawda, od wioski do wioski i rozwiązać jakieś problemy, to właściwie zostawiono tą esencję RPG w postaci... dialogów, wielokrotnego wyboru i tak dalej, wprowadzenie fabuły, a jednocześnie właśnie zostawić to, co jest moim zdaniem mięsem w ogóle oryginalnej gry BattleTech, czyli potyczki wielkich, kroczących maszyn właśnie tych BattleTechów, czyli tych mechów kierowanych przez mech warriorów. To jest bardzo ciekawe.
Ach, jakie te potyczki są dobre, ojej.
No właśnie, bo to jest to rozróżnienie, że właśnie mech warrior to jest pilot BattleTech, a BattleTech to jest właśnie ten mech. Ale w ogóle co jest najlepsze, to ja muszę tylko podkreślić, że to jest gra absolutnie oparta o oryginalnego BattleTech'a, o tą klasyczną grę planszową, tak, sprzed wielu, wielu lat. Właściwie to 34 lata jakoś tak niedługo upłyną, czy już nawet upłynęło do oryginalnego, klasycznego BattleTech'a. I to jest piękne, że fabularnie akcja dzieje się właśnie w tym samym okresie, o ile się nie mylę, to jest w ogóle chyba 31 wiek. Plus minus, bo to chyba jest jakoś tam... Ja nie chcę tutaj za bardzo opowiadać o tym tle historycznym, który jest zaprezentowany w bardzo ciekawy taki...
Encyklopedyczny to rzecz.
Taki sposób, tak, że po prostu pojawiają się daty, jakieś te najważniejsze wydarzenia widzimy na takich troszeczkę takich animowanych lekko slajdach, bardzo ładnie narysowanych, które pokazują nam właśnie odbój kosmosu i przez lata, przez setki lat, jak się to rozwijało, aż do konfliktu i tak dalej, no bo właściwie to ta przyszłość jest bardzo ciekawa, bo ona wygląda jak po części trochę jak przyszłość właśnie w takim, nie wiem, Warhammerze 30 tysięcy, że mamy po prostu jakąś arystokrację, ale jednocześnie nie wiem jak to powiedzieć, może nawet nie, ale generalnie chodzi o to,
że... W rubieże mamy wiesz, zewnętrzny świat, który jest trochę nie takim dzikie pola niczym w czasach szlacheckich.
Tak.
Mamy wewnętrzne światy, mamy podział właśnie na rody i to nie wiadomo, czy to... I to zarówno rody, jak i też korporacje tam się pojawiają i królestwa, bo tam jednym rządzi właśnie
taka kosmiczna
monarchia.
Wielka Brytania, tak.
Tak, różne tam się rzeczy dzieją.
Tak, i to jest fantastyczne. Oczywiście to jest tło tego wszystkiego. I jeśli ktoś jest w ogóle fanem BattleTech'a i ktoś zna to uniwersum, ten lore, to się będzie rozpływał. Dla mnie to było przytłaczające, bo w ogóle w grze są też takie hiperlinki.
Jest masa informacji.
Za dużo czasami, aż oczy bolą. Tak, jest strasznie dużo takich dodatkowych, malutkich informacji, które budują ten świat, pokazują, jak ten świat jest głęboki, bo oni bazują na autentycznym uniwersum, które przez naście, dziesiąt lat było zbudowane, tworzone i to jest to. I dla mnie też najlepsze jest to, że nie tylko ten lore jest autentyczny, ale też na przykład wszystkie mechy mają, to są dokładnie te same mechy, które są występują w oryginalnym Battletechu i na przykład w MechWarriorze Online, tym nowym. Bo jeśli sobie porównasz, jak na przykład w MechWarriorze Online, czy w tym MechWarriorze wygląda rozkład pancerza, jak układasz broń, jak układasz wszystkie te radiatory i tak dalej, to wszystko jest na tej samej zasadzie. Na tym samym schemacie właściwie te punkty nawet, które przydzielasz, wiesz, pancerza, są identycznie wzorowane, więc jakby kanonicznie, moim zdaniem, odwalili tutaj fantastyczną robotę. Odrobili lekcję w 100%. No i później właśnie przychodzi do tego, że to jest, tak jak powiedziałeś, bardzo wciągająca gra, taka taktyczna. No i ja przyznam tak, że ja chyba od ponad tygodnia, może nawet dłużej, każdy wieczór non-stop tylko właśnie w Battletech gram i to jest właśnie strasznie dobre.
Ale powiedzmy sobie uczciwie, że pierwszy kontakt jest trudny. Właśnie przez to, że ta gra ma w sobie tak dużo systemów, tak. I tam wszystko jest tak bardzo rozbudowane, że tutorial zajmie nam pół godzinki, ale tak naprawdę tutorial nie pokazuje nic oprócz sterowania. Bo jedyne co wprost pokazuje tutorial, to jak się chodzi mechami po plansie.
No właśnie, bo tam jest mnóstwo niuansów. A potem nagle się okazuje...
Tak. No właśnie, tam, powiem ci, że pierwszy moment, kiedy wszedłem do garażu i zobaczyłem, że właściwie wszystko ma znaczenie i że jeżeli chcę sobie zamontować wyrzutnię rakiet, to nie to, że po prostu klikam, że to ma być wyrzutnię rakiet, tylko część pancerza, na której ja chcę zamontować, musi mieć zaczepy dla rakiet, nie? Tak. Że, a jeżeli to ma być laser, to musi mieć zaczepy dla laserów i tam, że jeżeli zamontujesz tą wyrzutnię rakiet, bo będę miał taki pancerz, takiego mecha, to muszę też pamiętać o tym, żeby dodać amunicję. A jeżeli dodam amunicję, to też warto myśleć o tym, że kiedy mechy używają uzbrojenia, to się grzeją, więc trzeba pomontować radiatory i tak dalej i to jest tak niesamowicie rozbudowane to wszystko.
Tak, jumppaki, żeby można było przeskakiwać, tak, przelatywać jakieś takie mniejsze odległości, ale dzięki temu wspinać się na jakieś zbocza, gór. Właśnie to jest ciekawe, bo tak powiedzieć, dokładnie właśnie miałem to wrażenie, że pierwsza rozgrywka jest łatwa, bo ona cię wprowadza do tej historii, to jest taki właśnie bardzo ciekawy element narracyjny, że coś się dzieje, wydaje się, że ktoś ginie, to mi się bardzo podoba, my jako tacy przyboczni pewnej arystokratki, no nie chcę wchodzić w szczegóły, nawet wątpię, żebym w ogóle mógł zepsuć fabułę, to jest po prostu też bardziej moja pamięć nie jest tak dokładna, nie chcę tutaj aż wiele błędów popełnić.
Znaczy, my wiesz, to jest tak, że wprowadzenie do gry, w którym nazwijmy to intro, pani arystokratka mówi w pierwszej osobie ona o swojej historii, o swoim przeżyciu, po czym po intrze mamy scenkę, znaczy, że tak powiem, intro jest w przyszłości.
Tak, czyli wiemy, że powiedzmy, że jeśli ona ginie w tym,
tak. Że jeśli ona ginie w początkowym etapie, to wiadomo, że tak naprawdę ona musiała przeżyć, tak. Bo w intrze ona mówiła o tym, jak to pomogliśmy jej przejąć władzę. Tak.
Ale właśnie po tej potyczce, która jakby jest tak właśnie tym wprowadzeniem, my zostajemy uratowani, ale akcja się w ogóle przenosi właśnie w przyszłość. Tak, po tym jak... Znaczy, bo najpierw oczywiście jest krótkie wprowadzenie, kiedy dowiadujemy się, kto nas uratował, ale później te 3 lata później okazuje się, że my jesteśmy już dowódcą czy kapitanem statku, na którym właśnie są te mechy, jesteśmy jakby... To jest bardzo ciekawe, bo odchodzi się od tego poważnego konfliktu do takiej osobistej historii gościa, który próbuje się utrzymać na tym jest najemnikiem, ciężka praca najemnika, który zarabia tym, że...
W strasznych długach.
Tak, tonie w długach, jakiś bank chce ci, przyjąć statek, twoje mechy, masz ludzi, którzy oczywiście staną za tobą murem.
Ale im zapłacisz.
No właśnie, ale musisz im zapłacić, bo jak zbankrutujesz, to game over.
Żyje, nie?
No tak, i dokładnie. Tak. I tak naprawdę motywacją jest też to, żeby zarabiać pieniądze, więc nie tylko robisz misje jakieś tam fabularne, żeby pchać fabułę do przodu, ale też chodzi o to, żeby po pierwsze utrzymać się, czyli zdobywać pieniądze, a po drugie no też rozwijać się. Jakby, jest to ciekawe.
Przez
ciekawe,
że w tej grze absolutnie każde nasze posunięcie może nas drogo kosztować, to w zupełnie inny sposób przestawię to, jak się czujemy w trakcie pojedynku. bo najprostszy przykład. Robimy jakąś misję, która polega... To szczegóły są absolutnie nieistotne, ale robimy sobie misję, za którą mamy dostać 100 tysięcy kredytów, jeżeli nam się powiedzie. No i super. Rozwaliliśmy cel, wszystko jest fajnie, nasze mechy zostały... Trochę dostał łomot, komuś urwało rękę, komuś urwało nogę, ktoś tam jest ranny, no ale
nie ważne,
najistotniejsze...
Bo piloci też mogą być ranni. Tak,
piloci też... Właśnie, któryś pilot jest ranny, któryś jest bardziej ranny, no ale nieważne, najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać misję, zrobiliśmy wszystkie cele, jest super. Tak by było zazwyczaj w klasycznych grach. Po czym tutaj, kiedy udało nam się to zrobić, nagle okazuje się, że naprawy mechów będą kosztowały tyle pieniędzy, plus jeszcze nasi piloci, którzy są ranni, muszą odczekać tyle czasu w ambulatorium, żeby wrócić do akcji, że tak naprawdę zrobienie tej misji w ten sposób było dla nas dużo droższe niż cokolwiek, co z niej wynieśliśmy. I przez to, kiedy to urwanie ręki twojemu mechowi po prostu wręcz fizycznie czujesz, że właśnie straciłeś 30 tysięcy kredytów, bo będzie trzeba ją naprawić, albo kupić nową, albo coś tam, to nawet nie jest samym w sobie problemem to, że w trakcie walki tu może coś ci się nie udać, tylko kiedy twoje mechy dostają jakieś takie mocniejsze obrażenia, to ja po prostu wręcz fizycznie czułem ten ból traconych pieniędzy przez to.
Bardziej też chodziło o ten czas, o którym wspomniałeś, bo wymienienie części w ogóle w machu to zajmuje szmat czasu, a co miesiąc, na początku to jest oczywiście
bank
kwestia tego banku, tak, ale później się okazuje, że to jakby to jest mniejszy problem, ale chodzi o to, że i masz większą załogę, bo też jest ten taki klasyczny element, że jak potrzebujemy więcej pilotów, tych mech warriorów, to idziemy do agencji zatrudnienia i patrzymy, kto tam jest interesujący, kto ma jakie umiejętności, kto by nam się przydał i jakby... Dobrze mieć tych ludzi więcej niż mamy, prawda, tych mechów, oczywiście mechów
tak,
też
jak jest... Jak ktoś jest ranny, to nagle na 20 dni trafia do ambulatorium, jak ktoś jest ciężko ranny, to nagle pół roku trafia do ambulatorium i co z tego, nie? Że masz super doświadczonego mech warriora, który siedzi w ambulatorium, a pensję pobiera. Nieważne, że jest ranny, pensję co miesiąc chce. Jak nagle mamy ekipę, gdzie masz 10 osób i kurde połowa składu jest w ambulatorium i kosztują 100 tysięcy, mimo że są na L4, to robi się mniej zabawnie.
No dokładnie. Jeszcze, ale jest coś takiego, że jak w każdej grze RPG, jak już masz te rozwinięte postacie, bo zdobywając doświadczenie, ci piloci mogą, prawda, te doświadczenie wydać na rozwój postaci. Jest kilka oczywiście jakichś takich ścieżek rozwoju, które można wziąć, czy można być bardziej właśnie takim. Zresztą nawet te klasy są opisane, nie? Że tam jest jakiś skirmisher, jest gunner, jest defender i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jak rozłożymy te punkty, no nie? Bo możemy postawić na pilota, który lepiej strzela. Możemy postawić na pilota, który lepiej przytrzymuje na przykład fizycznie walkę. Możemy postawić na pilota, który ma wysoką taktykę, więc jakby jest mnóstwo jakby takich mniejszych punktów i większych punktów, które się wydaje, które tworzą powiedzmy jakieś takie pasywne umiejętności i jak już tak naprawdę rozwiniesz postać, to jak ta postać ci zginie, to jest taki ból, że ja do tej pory nie pozwoliłem sobie tak, żeby mi ktoś zginął. Wolałem nawet powtórzyć wielokrotnie. Niektóre misje, przyznam, po 5-6 razy powtarzałem, czasami mając ochotę na przykład trzasnąć myszką, ale a potem wstrzymywałem się, dlatego że gra troszeczkę oszukuje pod tym względem, ale to jak, bo to jest właśnie ta sama mechanika jakby poza misją. Właśnie to jest świetne.
Oszukiwanie w stylu XCOM-a. To znaczy stoimy centralnie przed ufokiem, mamy 80% szans, że trafimy go w głowę, po czym strzelamy i nagle podłujemy. I tutaj też zdarzało mi się tak, że
w głowę tak 85%, to panie, to masz świetnych snajperów.
Znaczy nie, w sensie w XCOM-ie. Tutaj w głowę to zazwyczaj jest 15% albo 4%.
Tak. Ale to jest w ogóle ciekawe.
To, po prostu mamy pewność trafienia, a i tak nasz bohater, czy ten mech warrior właśnie nagle strzela w powietrze, nie wiadomo czemu.
Więc jakby, już tak podsumowując, ten jakby poza misjami, ten element w gry, mi się bardzo właśnie podoba to, że zarządzanie czasem, zarządzanie, załogą się ostatecznie nie zarządza, tylko chodzi o to, że po prostu niektóre postacie, no nie, czy tam chyba Young, już zapomniałem, jak się nazywają, ja mam bardzo słabą mechanik, jemu zlecamy na przykład budowanie, znaczy reperowanie mechu, więc to jest tak, że nie wszystkie mechy się naraz reperują, tylko się to kolejkuje. Jeśli ten mech na przykład, na przykład naprawa tego mecha zajmie 3 dni, tego 14, to ten drugi na przykład nie zostanie zreperowany za 14 dni, tylko za 17 dni, bo najpierw trzeba tego zbudować. Oczywiście to można zmieniać, manipulować. Więc to zarządzanie czasem jest bardzo istotne i oczywiście później jak jest taka jedna z głównych misji, bo to są misje priorytetowe i misje poboczne. Poboczne służą tylko i wyłącznie temu, żeby zarabiać kasę i ewentualnie właśnie odzyskiwać złom, z którego na przykład możemy budować nowe mechy, jeszcze większe, no bo mechów jest kilka klas, no, są cztery klasy i jak chcesz na przykład mieć te lepsze mechy, no to właściwie to musisz je pokonać w Asce, żeby odzyskać złom i z trzech części właśnie takiego złomu zbudować sobie większego mecha. I, no i jeszcze później właśnie ten statek, który zmieniamy statek i mamy wtedy upgrade'y statku i zarządzamy, powiedzmy, czy zainwestujemy najpierw w to, czy na przykład pójdziemy w jakieś w elementy, które na przykład budują, poprawiają morale naszych pilotów, które jest bardzo istotne, bo w walce...
Wprost w walce się tak, przykłada.
Tak, przykłada się na to, w jakie one umiejętności takie dodatkowe mogą wykorzystać, takie specjalne umiejętności.
A tutaj jest kolejny wariant, który też gra nam sugeruje, czyli możemy wydawać więcej pieniędzy miesięcznie na to, żeby oni żyli w większych luksusach, dzięki czemu też morale też były wyższe.
Rozrzutni możemy być, tak, dokładnie.
Tak, dokładnie. Jakieś tam właśnie dodatkowe jedzenie do mesy, czy...
I przyznam, że to się bardzo opłaca. Jak już mnie zaczęło być stać na tą rozrzutność, to ja się w ogóle nie...
Można poszaleć.
Tak,
nie?
Szalałem jak dziki, po prostu wszyscy, co chcieli, to mieli. Prawda, kawa prawdziwa, nie zbożowa.
I tam się pojawiają też decyzje takie, bo mówisz o tym zarządzaniu złogiem, które nie jest takie bezpośrednie, ale pojawiają się takie, ja nie wiem, czy one są losowe, czy one są zaprogramowane, że zawsze pojawią się w tym samym momencie, czyli na przykład historyjka, jak to...
Coś jak w Frostpunku, proszę,
napis, czy jak w FTL-u.
Tak,
idziesz sobie korytarzem i nagle słyszysz tam z pokoju Deckera jakiś łomot. Więc idziesz zobaczyć, co robisz i widzisz, że Decker w swoim pokoju rozmontowuje kawałek ściany, dlatego że chce mieć więcej miejsca na nogi na łóżku. I jeżeli tak zrobi, to będziesz musiał tam zapłacić jakieś kary za to, ale Decker będzie zadowolony, czyli generalnie molary wzrośnie. Mm-hmm. Albo możesz go opieprzyć i kazać mu to wszystko zamontować z powrotem.
Tak, bo to się właśnie wiąże, jeśli czasami, bo tworzę naszą postać, wybieramy na przykład nasze
tło, historię.
Naszą historię, tak, i ewentualnie...
Skąd pochodzimy, co się nam stało i potem właśnie w trakcie tych decyzji to
się
ma,
czasami przydaje, bo część na przykład można załatwić tym, że na przykład, nie, rzucimy jakimś takim grubym pieniądzem i uda się nam w ten sposób rozwiązać. My nie rzucimy pieniądzem, wybierzemy mniejsze zło, to powiedzmy wyjdziemy cało z takiej, w cudzysłowie, opresji, ale na przykład poziom techniczny nam się obniży na przykład na jakiś czas, albo nam morale spadnie na kilka dni, więc jakby jest mnóstwo takich rzeczy mniejszych. Mimo wszystko gra, jak już to okiełznasz, to ona nie jest skomplikowana, bo to jest gra, która ten element fabularny bardzo mocno rozbudowany, jest strasznie dużo czytania. I to, że właśnie jest skomplikowany ten lore, no nie, i te wszystkie takie odniesienia, bo masz te wszystkie domy, rody opisane, układy, nazwy, plany, to absolutnie można pominąć, nie, bo jest ten główny wątek, ta intryga taka polityczna, nie, że ten taki właściwie, jak to się mówi, wojna domowa. I my obieramy, prawda, się po jakiejś stronie tej wojny domowej, więc jakby czasami musimy podejmować decyzje, które mogą być moralnie ambiwalentne, czy nie wiem, jak się to ładnie mówi. Po prostu nie zawsze jesteśmy pewni, czy podejmujemy dobrą decyzję, tak? Czy na przykład czy ten Titanic to przewozi leki, czy na przykład, nie wiem, bomby. No i teraz, wiesz, decyduj, nie?
Miły.
No i to jest ciekawe, bo gra jakby rzuca, chociaż być może trochę jest tego za dużo, ale jest w momentami niemal takim właśnie albo klasycznym RPG-iem, albo nawet visual novel, że właściwie jest tego bardzo dużo tego czytania i my wtedy też musimy podejmować pewne decyzje, tak, chociaż ostatecznie mi się wydaje, że ta fabuła i tak jest liniowa. Ja nie sądzę, żeby tam były jakieś wariacje, nie, że coś można było...
Trzeba tutaj powiedzieć niestety też wprost, że no... Czuć, że grę robił mały zespół za pieniążki z Kickstartera, bo czy to właśnie przez to, że głównie poznajemy wszystko czytając, czy to, że gra wizualnie, że tak powiem delikatnie, nie powala, bo oczywiście czasami trafiają się bardzo klimatyczne miejscówki, bo ja pamiętam, że moja pierwsza walka na Księżycu to było takie wow, jak to wygląda, ale niestety w większości w tym trybie taktycznym jest dość, może biednie to za dużo powiedziane, no ale widać, że to nie robiło żadne duże studio z ogromnym budżetem, a szkoda, bo jeszcze oglądanie, gdyby to wszystko wyglądało breathtaking, to by w ogóle było wspaniale, no a tak jest niestety, tylko wizualnie trzeba przymykać oko, zwłaszcza, że na przykład regularnie kamera potrafi
zaszaleć. Kamera jest po prostu, najlepsze są momenty, jak kamera, w cudzysłowie, kamerzyście się wydaje, że ci pokazuje po prostu z najlepszego ujęcia akcję, a tak naprawdę ląduje w środku góry.
Pomiędzy jest góra,
i nic dokładnie nie widzisz. Nawet nie wiesz, co się dzieje. Wiesz, to domyślasz się, prawda, że co się dzieje, prawda, po głosach, potem, że ktoś strzela i tak dalej, ale po prostu nie wiem dlaczego, ale nie... Nie, może to się da wyłączyć, ale ja po prostu zostawiłem to, że po prostu już machnęłem na to rękę, jakby przyzwyczaiłem się do tego, ale to jest coś, co moim zdaniem, no, nie wiem, czy zabrakło, prawda, jakichś dodatkowych testów, że, czy po prostu jakby doszli do wniosku, że nie mamy środków, nie mamy pieniędzy, żeby sobie z tym się uporać, są ważniejsze rzeczy. Jakby tutaj nie chcę spekulować, ale tak.
Wiesz co, ja... Jakby to powiedzieć, słyszałem od osób, które pracowały przy tej grze, albo które znały kogoś, którzy pracowały przy tej grze, że właściwie to powinniśmy się cieszyć, że ona jest w takim stanie, w jakim jest.
Że jest tak dobra.
Bo w okolicach premiery wewnątrz studia było bardzo dużo, powiedziałbym, napiętej atmosfery i ryzyka, że na zasadzie jak w tej śmiesznej tam powiedzonku programistów, że o, mam 12 bugów w kodzie, jednego usunąłem, o, mam 42 bugi w kodzie. Więc podobnież tam developing pod koniec był bardzo problematyczny i właściwie niektórzy są właśnie z osób pracujących przy niej, czy tam testujących, zaskoczeni, że jest tak dobrze, a pół roku temu, czy 3 miesiące temu by bali się, że to nie ma szans, żeby
czyli
było tak dobrze.
Jeśli chodzi o w ogóle techniczne problemy, to część rzeczy w ogóle ludzie sami rozwiązali, zmieniając na przykład czasy oczekiwania na przykład na akcje, czy tam jakiś dźwięk w puszczałach i tak dalej. W ogóle też przyspieszono poruszanie się mechów, bo to wszystko można w jakimś tam wyedytować jakiś jeden pliczek, coś tam pozmieniać, jakieś końcówki pozamieniać, żeby z jedynki na zero i wtedy, prawda, wszystko jest płynniej. Chociaż mnie strasznie denerwuje ten czas, jaki zajmuje komputerowi wykonanie ruchów, szczególnie jeśli ma zbyt dużo jednostek, a dwa, że w ogóle jeśli coś schrzanie, to odczytanie gry to jednak swoje zajmuje, że być może no to wymusza na tobie, żebyś sobie nie robił quick save'ów i nie bawił się co chwilę w odsejwowanie i powtarzanie ruchów, ale to jest to. No ale właśnie, jak już jesteśmy, tak już dotknęliśmy samej rozgrywki, czyli tego mięsa walki mechu, to muszę przyznać, że na początku nie rozumiejąc niuansów, dużo się irytowałem. W ogóle wydawało mi się, że na przykład najlepiej się w ogóle chować po lasach. Jakby, wiesz, tego niuansu nie zrozumiałem, że im szybciej się poruszasz twój mech, albo czym jest trudniejszy do trafienia, bo jest właśnie, no bo jest w ruchu, nie? I to jest reprezentowane po prostu takie właśnie strzałeczki, tak, kreseczki. Że warto w ogóle biegać szybko, ale na przykład po lasach, bo wtedy zyskujesz dodatkową osłonę. I
tak. Ale tam w ogóle jest masa, przez to, że ta gra jest oparta w 100% o tego bitewniaka, czy tam planszówkę, to tam jest masa systemów, których na początku gra tobie w ogóle nie tłumaczy.
Tak.
I dopiero musisz się domyślać na przykład, jak jest z tą, nazwijmy to, niestabilnością, tym, że tak. Mech jest zachwiany, tak? Że na przykład jeżeli wbiegniesz po jakichś takich skamulcach, to nagle może się okazać, że wystarczy tylko go raz go strzelić albo popchnąć i on się wywali.
Otóż
a że jak tam stoi na innym, to czy na przykład, że...
Że teren jest bardzo ważny. Jak jest
tak, że jak stoimy na minerałach, to...
i tak dalej, wszystko.
Tak. Tam masa tego jest. Czy na przykład to, czego ja nie wiedziałem i dopiero w którymś momencie udało mi się to zobaczyć, że pojazdy, które nie są mechami, dużo łatwiej i prościej jest,
zgnieść,
że tak powiem, skopa potraktować, tak. Że wystarczy jedno kopnięcie i najczęściej to niszczy wszelkie maści czołgi czy wyrzutnie rakiet, a jak chcemy do nich strzelać, to czasem to trwa i trwa. Zwłaszcza jak są jakieś mocnie opancerzone, więc też sam w sobie ten motyw z celowaniem.
Precyzyjnym, tak, strzelaniem.
Tak,
tym,
w co się opłaca strzelać, a w co nie. Że czasami dużo lepiej jest popatrzeć na wrogiego mecha, że on na przykład ma na prawym ramieniu 3 bronie i że
otóż
jak mu rozwalimy to prawe ramię, to wtedy on będzie prawie że bezbronny, niż na przykład próbować celować mu w korpus, żeby go zniszczyć. I tam tych systemów jest absolutnie niesamowicie dużo.
W ogóle też ja obserwowałem, jak się moja taktyka zmieniała, bo to jest też tak, że w momencie, kiedy zaczynasz grę, to masz małe mechy, nie? Bo to są takie 25-30 tonowe, a kończysz, znaczy ja jestem na etapie, że mam pierwszego swojego górala, Highlandera, który waży 90 ton.
Już jak wchodzi całe na biało, to nie ma czego zbierać.
Minusem jest taki, że on ma po prostu inicjatywę taką, że on zawsze jest na tym szarym końcu. On, wszyscy już się ruszą, dopiero on się budzi ze snu i może podjąć akcję. Ale właśnie moja taktyka się zmieniała. Na początku właśnie, wiesz, kryłem się po lasach, że się tak wyrażę. Strzelałem po nogach, żeby przewracać te mechy. No bo jest tak, że jak rozwalisz nogi, obie, jak to się wyrażę ładnie, takiego mecha, no to on automatycznie nie. Ale później, tak jak mówisz, zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej by mi się opłaca ściągnąć mu na przykład to ramię, albo na przykład już iść i tak, wiesz, strzelać tak, żeby odciąć nie tylko ramię, ale też, prawda, znaczy nie tylko rękę, czy tam ten, tylko po prostu całe ramię, razem z barkiem. Bo wtedy jak rozwalę bark, to od razu też ramię odpadnie. Później zacząłem właśnie mówić, że okej, jeśli mam taką dużą siłę ognia, od razu mogę precyzyjnie celować w korpus, nie? W centrum. Bo jak rozwalisz brzuch takiego mecha, to wiesz, to też jest koniec, nie? I naprawdę przez im bardziej rozwijałem te swoje postacie, też rozwijałem właśnie technikę i no, no, bo to jest tak, że przeważnie większość misji kończy się, znaczy polega na tym, żeby po prostu rozwalić wszystkich przeciwników. Mhm. Są misje, które na przykład polegają na tym, że nie z eskorta, ale eskorta jest dosyć prosta. Trudniejsze są misje, które na przykład wymagają od ciebie, tylko to też jest tak zrobione, że to wszystko jest, to nie jest tak na przykład skomplikowane, jak na przykład, nie wiem, kiedyś było w UFO, że na przykład miałeś, nie wiem, kilka tur, żeby coś zrobić i naprawdę wszystko robiłeś na styk. Tu moim zdaniem jakby kiedy masz misję ograniczoną turowo, na przykład, że musisz w 10 rund coś zrobić, to jakby wydaje mi się, że spokojnie możesz to zrobić, nie? Że jakby gra nie każe się. Ja miałem większe problemy wtedy, kiedy jest taka
jedna... Przytłaczające siły wroga cię atakowały.
Tak, bo grać właśnie to mówię o tym oszukiwaniu, że to jest tak, że ty zawsze możesz wystawić 4 mechy. Tylko. Mhm. Ten tonaż masz ograniczony, ale on jest tak ograniczony, że właściwie no to jest tak, że dopiero jak będziesz miał te największe mechy, to będziesz mógł wziąć, o 2 czy 3 największe mechy i jeden malutki, no nie? Bo inaczej się nie zrzuci, nie? Wiesz, bo są za ciężkie. Ale tak to jest zawsze technika taka, że to, co masz najpotężniejszego, najlepiej potężnego i najbardziej z największą siłą ognia, to rzucić, nie? Wszystkie inne tam elementy są mniej ważne, ale przeciwnik no przeważnie rzuca 2 razy więcej mechów przeciwko tobie i tak dalej, więc wtedy liczy się od jakiej strony go podejdziesz, czy na przykład uda ci się ich, tak wiesz, wyciągać, nie? Atakować się w jakiś pojedynczo, no bo to jest też tak, że...
Albo na przykład, wiesz, można kombinować tak, że możesz sobie zrobić brygadę artylerzystów,
tak.
I jednego pana, który działa jako zwiad. I pan tak. Na zwiadzie jest szybciutki i tam miga tak, żeby tylko wykrywać przeciwników, mhm. A brygada tak. Ciężkiej artylerii potem zza gór robi tak zwany gangbang.
To mi się właśnie podoba, że jest bardzo dużo opcji i czasami trzeba w ogóle zmieniać te swoje upodobania, bo ja na pewnym etapie doszedłem do wniosku, że wolę, żeby moje mechy miały dużą siłę ognia, czyli po prostu szybko, taki blitzkrieg, szybki atak na przeciwnika, zanim on wykona swoje ruchy, to już, prawda, nie będzie, wiesz, co zbierać. Tylko problem był taki, że były bardzo, bardzo słabo opancerzone moje mechy i kiedy były te całe takie, nie, to się baraże, nie baraże, takie bombardowania.
Te takie rakietowe ataki tak. Pojazdów.
One są straszne, bo one z daleka w ogóle strasznie.
Potrafią bardzo zrobić dużo złego.
Jest jedna taka misja, w której musimy eskortować jednego mecha, którym też sterujemy. Nie tutaj właśnie wchodzić w szczegóły, ale na pewno wiesz, o co chodzi. Trzeba go eskortować. I w momencie, kiedy dojdziesz do tego punktu i tam musisz, powiedzmy, zniszczyć 4 wieżyczki, też musisz wytrzymać kilka jeszcze dodatkowych rund do momentu pojawienia się tam, powiedzmy, no, jakby zakończenia misji, tak? Że jakby musisz przetrzymać ten atak. I mnóstwo tych takich małych pojazdów zaczęło się pojawiać po prostu jak grzyby po deszczu. One niby wyjeżdżają z jakichś takich ukrytych pomieszczeń, nie? Widzisz te jakieś bramy, ale one niemal się pojawiają tak jakby z powietrza, wiesz. Także nie widzisz animacji, że one gdzieś wyjeżdżają jakby tak dalej, tylko pojawiają się. I chyba z 5 czy 6 razy podchodziłem do tej misji tylko dlatego właśnie, że w momencie, kiedy oni się pojawiali, to zasypywany tym gradem pocisków, no... Nie byłem w stanie w żaden sposób zareagować, no nie? Bo zanim, prawda, jak chciałem coś robić samemu, no to już mój mech był i bez ręki, i bez nogi, właściwie był całkowicie odkryty. A nawet jeśli mógłbym wtedy przejść misję, to nigdy nie chciałem stracić tego mojego człowieka, bo wiesz...
Potem 2 miesiące w garażu na naprawach, nie?
No tak, no ale naprawy to jeszcze po biedy, tylko właśnie, wiesz, kill in action, bo kluczowe no, postacie dużo, tam... Tak, tam tak. Zauważyłem...
To jest odruchowy load.
Tak, no, mówię, dobra, to już i kolejna. I oczywiście znalazłem później sposób i taktykę na wszystko. I nie wiem, bo jestem teraz na etapie, że non-stop dostaję komunikaty, że czy na pewno chcę tymi mechami wybierać się na tą misję, bo brakuje mi trochę siły ognia. No i nie wiem, bo wiesz, no, wydaje mi się, że już chyba lepszej siły ognia nie mogę mieć na tym etapie, no nie? Bo te misje, które wykonuję, są na te, są na nie, tam skala jest trudności, no nie? 4 na 5.
5 gwiazdek, czy tak?
Tak, tak, no to 4 na 5 tych planecik, tych gwiazdek, czy tak dalej, to no są wyjątkowo trudne, ale tak jak mówię, no jak już okiełznasz tą technikę, bo ja widziałem na przykład przyznam, że to jest bardzo sposób dobry, o tej technice nie pomyślałem wcześniej, ale być może moje mechy jeszcze nie mają na przykład tyle możliwości zamontowania sobie miotaczy ognia, bo miotacze ognia na blisko, na taką bezpośrednią odległość są fenomenalne, bo mając przynajmniej kilka ich, podnosisz temperaturę mecha, przegrzewasz tamtego przeciwnika, więc on przegrzewając się, no nie, po pierwsze
dostaje damage z automatu, tak, a po drugie nie może strzelać.
Nie może strzelać, bo jeśli on jest naprawdę przegrzany, to kolejny strzał, który przekracza nie ten punkt taki przegrzania, tylko wiesz, w tej skali maksymalnie dochodzi do przegrzania, no się wyłącza, jest shutdown. I wiesz, no to jest ciekawe, bo to jest tak trochę jak, oczywiście no tego tak nie można tak porównywać, ale ja to lubię właśnie, jak ludzie mając pewne umiejętności planowania taktycznego i tworzenia właśnie takich buildów, że tak wyrażę, tych mechów, tak? Że stworzy właśnie takiego mecha, który jest szybki, jest obładowany tymi flamerami, więc momentalnie pojawia się przy przeciwniku, on nie jest w stanie zareagować, przegrzewa go, wyłącza, później tylko przychodzą twoi koledzy, dobijają go, cyk, no bo jak on już leży, jest włączony, to bardzo łatwo wtedy, wiesz, nie trzeba precyzyjnie celować, można od razu wybrać sobie punkt, w który chce się strzelić, korpus, nogi, głowa, nie wiem, cokolwiek, i po kolesiu. I to mi się podobało, że każdy gra trochę inaczej. No, sam zaprezentowałeś przed chwilą bardzo ciekawy sposób, że robisz sobie zwiadowcę.
Strategię artyleryjską, tak,
tak
zwane.
Tak, świetne. I to jest ciekawe. Oczywiście gra nie jest pozbawiona wad, no tak jak wspomniałeś, no nie, jest parę błędów. Chociaż mnie ani razu nie wywaliła. Chociaż wiem, że są, zdarzają się przypadki, że komuś się tam wywala. No ja mówię, no wolno się wczytuję, tam już parę patchy wyszło. Potrafi być monotonna, bo na dłuższą metę, jak już tak grasz, nie wiem, no, kilkanaście godzin, to właściwie tak by teren cię nie zaskakuje, nie? Niemniej warto się...
Zwłaszcza, że ona wizualnie nie olśniewa, nie? Mhm,
no bo to wszystko jest tak, że w ogóle, jak się przybliża, to te mechy są bardzo fajnie zbudowane. Wszystkie te elementy, które są, wiesz, te wyrzutnie rakiet, które widzisz, zakładasz, to wszystko to widać. To nie jest tak, że coś jest coś umownego, tylko właśnie te lasy tak jakoś nie za ciekawie wyglądają. Te pagórki nie powalają teksturami. No i też ta kamera tak naprawdę, ona pozwala ci się oczywiście przybliżyć, pozwala ci się obracać, ale nie pozwala ci kąta patrzenia. Czyli nie możesz na przykład sobie tak ładnie kamerki ułożyć na przykład z nadramienia mecha, tak? Czyli sobie taki idealnie z trzeciej osoby kamerę ustawić. A ja bym się tak właśnie chciał pobawić trochę, wiesz, że tak, że może nie z widoku, to też byłoby fajne, oczywiście no nie z tym budżetem, nie, ta gra, żeby widok z kabiny pilota, to było fenomenalne, ale wystarczyłoby
ja
mi...
to bym nawet chciał, wiesz, mi to by wystarczyło bardziej efektowne animacje walk samych w sobie, które wiesz, które niby to one są, ale są takie oszczędne.
No tam wiesz, zamachnie się, walnie i to wszystko, nie? Że jakby, no nie ma w tym jakiegoś takiej finezji, ale mimo wszystko jak na grę właśnie, bo znaczy, i to jest ciekawe, bo ona jest z segmentu takiego, wydawałoby się indie, ale ona jest moim zdaniem chyba za pełną cenę, bo to jest na GOG to chyba jest 40 euro. 39,99, jeśli się nie mylę, więc muszę
zaraz ci powiem dokładnie.
Więc
na Steamie kosztuje 142 zł.
No, więc to jest jakby...
A na GOG-u kosztuje 142 zł.
Aha. A czyli różnica w cenie jest niezauważalne. Tak,
trzy czwarte pełnej ceny.
No.
Takiej konsolowej, nazwijmy.
Więc z jednej strony, powiedzmy, mamy, jeśli chodzi o gry pecetowe, to właściwie taka pełna cena, nie? Bo jakby to jakbyś kupował, nie wiem, ile teraz gry pecetowe, bo teraz pewnie gry pecetowe i 200 zł mogą kosztować w sklepie, nie?
Zwłaszcza na Blizzard.necie, nie?
Tak. Ale dla fanów absolutnie MechWarrior BattleTech, no... Znaczy, to też jest tak, że widziałem jakieś niepochlebne recenzje, ale musiałbym się po prostu też przyjrzeć do tego i też zauważyłem, że dużo osób na przykład odbiło się na początku, ale wróciło do gry właśnie w momencie, kiedy jednak ten element takiego jakby to powiedzieć, zdenerwowania, udało im się, znaczy udało im się uspokoić, nie rzucać tym panem, tylko zrozumieć ten system. I okazało się, że, wiesz, bo chyba nawet recenzja na Rock Paper Shotgun. Na początku chyba tak, nie czytałem recenzji, czytałem tylko artykuł, w którym on później opisywał właśnie, jak zmienił podejście do tego, jak przez to, że na przykład wcześniej grał do recenzji w Battletech'a i trochę się irytował, to później, kiedy nie mógł przynieść save'ów i musiał zagrać od początku, ale miał całą tą wiedzę, którą wcześniej zdobył i okazało się, że zupełnie dla niego to była inna gra, dlatego że tą zdobytą wiedzę już od początku mógł zastosować, no to okazało się, że gra otworzyła jakby, pokazała swój prawdziwy potencjał. I tak jak mówię, no problem też jest taki, że ona jest długa, ona jest strasznie długa.
Mm-hmm, tak, i... to nie jest tytuł na parę godzin, na...
I ta intryga się ciągnie i tych misji takich priorytetowych jest kilka, ale oczywiście no, między tymi priorytetowymi misjami musimy wykonywać takie żmudne, proste misje, gdzie mogą się ograniczyć do tego, że idź i wyeliminuj jakiegoś, nie wiem, pirata. No, a misja się sprowadza do tego, że po prostu musisz rozwalić tam powiedzmy 3 mechy plus na przykład, nie wiem, posiłki jakieś, czyli kolejne 3-4 mechy i to wszystko, no nie?
No a z drugiej strony też jest multiplayer, którego ja w ogóle na razie nie tykam, natomiast jest on.
Tak.
Więc
znaczy ja się boję, że po prostu jestem...
zbyt słaby.
Tak, ale multiplayer no, właśnie
tak,
to jest...
Takie gry zazwyczaj grają już mocno oddani tak. systemowi gracze.
Ale z drugiej strony właśnie chciałbym zobaczyć i na pewno jeśli... znaczy wyobrażam sobie... że tak jak na przykład są turnieje właśnie w grach planszowych, bitewnych i tak dalej, to tutaj jest taki potencjał. Oczywiście nie mówię, żeby to był jakiś e-sport i tak dalej, nie, broń Boże. Chodzi mi o to, że gdyby to jakoś udało się okiełznać tą kamerę, wiesz, ten spectator view i tak dalej, chociaż gra jest turowa, więc tutaj nie ma problemu z tym, żeby ominieć się coś interesującego, co się dzieje na ekranie, ale naprawdę chciałbym zobaczyć właśnie, jak tacy najlepsi gracze, którzy na przykład, nie wiem, mają swoje najlepsze pomysły na opancerzenie, na uzbrojenie tych mechów, na te buildy, jak właśnie oni się ścierają. Jak na przykład taki build, tak jak mówisz, alterarijski ściera się z buildem takich, wiesz, przegrzewaczy. I jak to wygląda? No to coś, znowu moje porównanie do gier karcianych, gdzie po prostu masz deck i jak deck, powiedzmy, zielony ściera się z deckiem czerwonym. Nie? I oczywiście to upraszam, ale chodzi mi pewien wariant, no nie, modelu właśnie gry. No, to chciałbym to zobaczyć i na pewno, jak już skończę to wtedy z ciekawości pewnie zerknę do multi, ale też będę chciał zobaczyć właśnie, czy nie mówię o turniejach, ale czy ktoś właśnie wrzuca w sieci jakieś takie właśnie walki, czy to jest tak jakoś w interesujący sposób zaprezentowane. Bo jeśli gra odniesie sukces i studio dostanie zastrzyk gotówki, to od razu się poprawi i humor w tym studiu i te bugi będą szybciej wyeliminowane i być może pojawią się dodatkowe elementy, jakieś właśnie... No nie mówię, że element e-sportowy, ale nawet w takim EVE Online, grze absolutnie nudnej, związanej właśnie w podbojem kosmosu ze spreadsheetami niekończącymi się, tam też są turnieje, bitwy kosmiczne bardzo, bardzo emocjonujące.
Jeśli się nie mylę, to oni nie chwalili się za bardzo, ale ktoś tam prowadził jakieś tam wyliczenia, że chyba się raczej dobrze sprzedał. Więc miejmy nadzieję, że to prawda. I myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, mimo że ta gra nie jest idealna i ma wady i też nie jest absolutnie dla fanów szybkiej rozgrywki, czy też łatwych gier prostych i przyjemnych, to z przyjemnością ją polecamy, bo skradła nasz czas bardzo dużej ilości.
Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle studio Harebrain Schemes to jest jedno z moich ulubionych studiów, nie dlatego, że ono jest jakoś wybitne i tak dalej, ale dlatego, że oni wskrzeszają marki, które ja po prostu bardzo lubię i następną właśnie marką, którą chciałbym, żeby coś pokazali, coś mogli zrobić, to była marka Chronic Mutantów, Warzone. Bo dałoby się zrobić grę właśnie w Warzone w tym stylu, nawet na tym samym silniku. Tylko po prostu zamienić mechy na żołnierzy, na jakieś takie wiesz, mniejsze pojazdy i wiesz, to by się naprawdę sprawdziło. Więc ja jestem absolutnie stoję za tym studiem, mam nadzieję, że odniosą sukces z Battletechiem i że kolejne ich projekty będą się pojawiały, bo to, co zrobili na przykład z Shadowrunem, to jest mając ograniczony budżet, zrobili grę, wywiązali się z tego i nie zrobili, jakby to powiedzieć, nie zrobili maniany takiej, wiesz, nie zrobili gry na półwiska.
Tak, tam w ogóle tych Shadowrunów chyba z 3 wydali, czy
tak,
czy
jest,
nie, to... tam potem jeszcze były te...
Hong Kong.
Bo oni tam zbudowali taki jakby hub dla mistrzów gry, którzy mogli sobie, nazwijmy to, sami pisać swoje historie i tak dalej, nie? Bo tam chyba scena modelska była niesamowicie rozbudowana przy Shadowrunie.
Tak, 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 bo tam ten workshop steamowy właśnie też jakoś tak prężnie działał z tym. Jaka cię... Próbowałem kiedyś bawić się w wciąganie tych scenariuszy, ale to jest tak, że po prostu te podstawowe scenariusze, a naprawdę tych gier, tych Shadowrunów wyszły 3, no nie? Bo Returns oryginalny, później Dragonfall i Hong Kong. I one naprawdę zajmują sporo czasu, wiesz, jakby to jest coś, co jakby zajmuje ci czas, nie? Jakby przejście tej gry, więc...
No, nie wiem, czy kojarzysz, ja dopóki tego nie sprawdziłem, nie mam pojęcia, ale oni też zrobili tą grę Necropolis, czyli takiego trochę Souls-like'a w klimacie takim fantasy, ale taki jakby był trochę komiksowy, z... ojejku, jak się nazywa ten styl... jak w Borderlandsach miałeś grafika.
Cel-shadingowy, taki?
Cel-shadingowy, tak. Taki cel-shadingowy, ale też taki trochę mniej jakby mroczny jak Dark Soulsy, a właśnie takie trochę lekkie fantasy. I ta gra chyba tam, nie wiem, nawet Eurogamer dał jej rekomendacje, więc...
Znaczy ona jest naprawdę bardzo ciekawa, właśnie tak jak mówisz, wizualnie wygląda bardzo interesująco. Tylko to jest taka czysta zeszyściówka, przynajmniej jak ja ją widzę, nie? Bo ja nie miałem nigdy okazji nią tak zagrać, ale to jest taka Dark Soulsowa też na pierwszy rzut oka się wydaje, no nie tylko oczywiście.
Tak, tak, to czy tam było, to, bo właśnie tam było, że bardzo łatwo było ginąć i jakieś rany było trzeba robić chyba w ogóle.
No ale tak naprawdę ja
się skupiam... Interesujące studio.
Tak, ale ja jestem za tymi ich projektami właśnie, których okazuje się, że potrafią... nie tyle, że nawet wskrzesić, ale też zrobić to dobrze. No nie? I tak jak udało im się z MechWarriorem, to jestem strasznie zadowolony. Zresztą z tego, co wiem, to w ogóle to chyba Microsoft w ogóle jest właścicielem tej marki MechWarrior i musieli się chyba z nimi jakoś dogadywać. I naprawdę
tak,
musi...
Okay,
tak, ja gdzieś tam słyszałem jakieś takie informacje, że po prostu wydanie tej gry właściwie nie tyle, że wisiała na włosku, ale zależało od tego, czy po prostu oni zrobią to na tyle dobrze, że właśnie Microsoft, czy tam ktokolwiek, kto jest odpowiedzialny za tę markę, zaakceptuje to. Bo mi się wydaje po prostu, że Microsoft ma jakby prawa do gier MechWarrior i dlatego pewnie jakiś czas temu, nie wiem dlaczego, ale chyba MechWarriora 5 chyba jakoś ukatrupili, że się tak wyrażę, do dawno temu. I dopiero teraz MechWarrior kolejny, właśnie chyba ta piąta część pod jakąś inną nazwą ma wyjść i wygląda bardzo interesująco. Bo w ogóle fani, nie jest tak, że fani w ogóle mechów i takich, wiesz, maszyn koczących bojowych jakoś mają jakiś duży problem z grami, bo jest naprawdę bardzo dużo interesujących gier. Jak ktoś bardziej lubi zręcznościowe, to jest ta strzelanka Hoken. Nie wiem, czy widziałeś.
A ona jeszcze żyje?
Żyje i ona miała jakieś takie drugie... Nie wiem, czy ktoś po prostu... Bo było tak, że to studio chyba, czy ci oryginalni twórcy, no nie... Nie tyle, że to studio zostało zamknięte, ale oni chyba po prostu sprzedali prawa do komuś innemu i jakiś czas temu oni wskrzesili Hokena, dodali pewna więcej takich opcji tam mikropłatności i Hoken na przykład jest na konsolach, nie? Tam jak masz na Xboxie, może na PlayStation 4. Jest super gra, tylko że to jest właśnie taka strzelanka, taki Quake tylko z mechami, no, że tak uproszczając.
Titanfall od razu przychodzi na myśl.
No, ale jak ktoś lubi właśnie takie bardziej symulacyjne gry z mechami, no to MechWarrior Online no jest tak przytłaczający pod tym względem, że to tam trzeba siedzieć, ale też właśnie widzisz tą samą mechanikę, gdzie na przykład musisz, wiesz, decydujesz z czego strzelić, żeby na przykład, nie wiem, z broni, która nie trafi albo ma niski poziom trafienia, wiesz, po co ona ma ci przegrzewać system, no nie, to ją wyłączasz, nie, kombinujesz, strzelasz, tutaj jednocześnie wszystko dosyć takie dynamiczne, o ile można powiedzieć, że dynamicznie gra się maszynami, które ważą po kilkadziesiąt
po 60
ton, 60 ton i tak sobie plumkają. No nie? Po
i machnięciem nogi rozwalają czołg w drobiazgi.
Dokładnie, dokładnie. Więc ja Battletech jestem w stanie polecić, jeśli ktoś właśnie lubi strategię, lubi pogłówkować. Jeśli ktoś ma awersję na przykład do RPG-ów i takiego dużego czytania, to może się zniechęcić tym, co jest pomiędzy tymi walkami, więc tutaj też przestrzegam, nie,
Że... No i przede wszystkim, jak ktoś ma awersję do takiej taktycznej, strategicznej rozgrywki, bo jednak to nie jest
prosto. Nie, w sensie, że tutaj od razu zakładam, że jak ktoś po prostu w ogóle kogoś nie interesuje, tak, to się odbije automatycznie. Tak, tak, tak. Ale jest satysfakcjonująca i to jest to, co właśnie w RPG jest najważniejsze. Budowanie postaci, zdobywanie doświadczenia. Wiesz, masz efekt wizualny tego i nie tylko wizualny i to wciąga. To jest jak narkotyk. Dlatego, tak jak mówiłem, no, nie pozwalam, żeby ktokolwiek w mojej drużynie zginął, bo mi szkoda strasznie tego czasu, tego doświadczenia, tych wirtualnych pieniędzy wydanych na szkolenie i tak dalej. No ale tak to jest. No to co, Piotrze? Zamykamy ten...
Tak, zamykamy kącik Battletecha.
Na pewno następnym razem, jak będziemy mieli już kilka gier ogranych, to tak wspomnimy jeszcze o innych tytułach, ale mi się wydaje, że po tym
nadchodzą tytuły i to cóż to za tytuły nadchodzą. State of Decay w ramach Game Passu dostępne. Detroit od pana Cage'a. Mhm. Ancestors Legacy.
To wszystko w tym miesiącu.
W tym miesiącu, no. Jeszcze, tak, tak. Ancestors Legacy, czyli ten RTS od Destructive Creations i Tomka Gopa.
O.
Indyczków ładnych też wychodzi, bo Moonlighter wychodzi pod koniec miesiąca, już jest tam gdzieniegdzie dostępny. To jest taka gra, która wygląda jak pixelartowa Zelda, ale która ma twist, bowiem oprócz tego, że chodzimy, zwiedzamy dungeony i bijemy potworki, to potem wracamy do domu i prowadzimy sklep i sprzedajemy tam te rzeczy, które nam się udało w tych różnych dungeonach znaleźć. W takim klimacie właśnie fantasy. I na koniec miesiąca wychodzi jeszcze jeden tytuł, który mnie fascynuje, bo nie jestem w stanie uwierzyć, czy to się może udać, czyli Yoku's Island Express, w którym to jesteśmy żuczkiem, który pcha piłeczkę i jest to połączenie platformówki 2D z pinballem.
Say what?
I no właśnie, dokładnie tak. I nie jestem w stanie, i nawet na zwiastunach i na jakichś fragmentach rozgrywki widać, że momentami sobie po prostu pchamy tą piłeczkę i podskakujemy, a momentami mamy te plakietki, znaczy te, jak to się nazywa, manetki, to coś, czym się, no, manetki, które są w różnych fragmentach planszy umieszczone i po prostu podbijamy piłeczkę niczym w pinballu. Więc no, fascynujący pomysł na grę i dlatego jestem ciekawy, jak to się sprawdzi.
Mhm. A wyszło, a dużo gier, na Switcha? Non-stop dużo gier. To na Switcha, czy nie?
Tak, prawie na bank. Aha. To wychodzi.
Bo nie ma co grać na Switchu, wiesz.
No tak, jakaś. Tak.
Wyszedł
tak,
teraz tak. Kolejny kotlet odgrzewany z Wii U. Który jest oczywiście świetnym kotletem, bardzo
Donkey
pyszny.
Kong, tak. Frozen, coś tam. Tak. Ta gra jest tak trudna, hardkorowa. Ja w nią grałem na Wii U i ona była tak trudna.
No, ja się trochę obawiam, że mój Switch powoli zaczyna grzeć miejsce koło Wity.
Nie brzmi to dobrze.
No nie brzmi, ale to jest...
A czy ty jesteś fanem Pokemonów?
Nie jestem fanem Pokemonów.
Okej, okay, bo chodzą ploty, że jeszcze w tym roku mają się pojawić takie pełnoprawne Pokemony na Switcha i że to w ogóle wszystkim mózgi wybuchną od tego.
Że jakby była karcianka Pokemon, zresztą, że lubię karciankę i karcianka Pokemon jest tak popularna, może bym się skusił, ale też z drugiej strony tak wolałbym na przykład, żeby Slay the Spire wyszło na Switcha. Czy w ogóle teraz jakoś chyba wychodzi Battle Chasers, tak? Wychodzą na Switcha.
Tak, na Switcha wychodzi.
Tak, więc właśnie, tak. To mogą być takie tytuły, które na pewno mnie gdzieś zainteresują, tylko nie wiem, czy ja będę miał czas, żeby grać, bo w przerwach, jak potrzebuję tak się troszeczkę zresetować, to sobie wskakuję do Assassin's Creed Origins. I ja sobie bardzo powoli gra. Znajesz
powoli historię, bajeka.
Tak, tak, tylko że właśnie tak zastanawiam się, czy ja w ogóle tak naprawdę łapę, o co tam chodzi. Bo to jest takie przytłaczające trochę, bo to niby jest jakby historia przed asasynami, że jeszcze wtedy tak naprawdę asasyn nie ma, że dopiero się tworzy chyba, nie? Ten zakon
asasynów. Tak, tak,
więc...
poznajesz wszystkie symbole, skąd się wzięły po kolei. No,
ale to przez to, że akcja jest prowadzona tak... jakby to powiedzieć, że tam się czasami jest przed, czasami po, czasami bajek ma brodę, czasami nie ma brody, czasami gramy jego żoną, to ja tak za bardzo, właśnie co ciągle mi się miesza, za każdym razem jak sobie robię dłuższą przerwę, to tak, a co ja teraz robiłem? A po co ja w ogóle jestem w tym miejscu? A nieważne, jest piękne miejsce.
Powiedz mi, czy sięgasz po najwspanialszą grę na PlayStation 4, która zgodnie z wszystkimi prawidłami się pojawiła na ten moment, czyli God of War?
Sięgnę, tak, ale postanowiłem po prostu, że zrobię to znaczy...
W spokojniejszym okresie.
Tak, tak, że już mi przeszło jakiś czas temu granie we wszystko w dniu premiery, nie dlatego, że nie chcę czy na przykład tylko po prostu nie jestem w stanie i ja wiem, że to jest taka gra, którą chciałbym na przykład grać tak na spokojnie, a nie spieszyć się z jej przejściem. Mhm. Choć być może to jest taka gra, którą na przykład, wiesz, najlepiej przejść i zapomnieć. Przeżyć tą historię, popłakać sobie, czy tam cokolwiek by tam nie było. I ten, no bo, wiesz, to jest najlepsze, że Ja już nie mogę się doczekać, aż w końcu zagram w God of War, bo tam podobno jest taki twist i nikt go nie zdradził, że nie było, wiesz, sytuacji jak z Origami Killerem. Ja się bardzo cieszę, że ludzie tak uszanowali to. Być może po prostu tak mało ludzi doszło do tego. Nie? Nadziałeś się, mówisz, na te...
Nie, ja przeszedłem go już, dlatego tak mówię, że taki twist...
Znaczy mi się śmieszyło, wiesz, z tego twistu w tym Infinity War, nie? W tym. I ja mówię tak, to jest tak badziewe, już mówiłem wiele razy, że żygam tymi Marvelami, że te filmy są kiepskie. One to są drogie filmy, to jest taki cukiereczek z plejadą gwiazd, aktorów, mnóstwo efektów, ale treści tam żadnej. Rozciągnęli głupią treść na 50 filmów i tak, wiesz, słuchałem tego i tam, wiesz, ja mówię, kurczę, i to ma być ten wielki twist w tym filmie, o, że coś tam te... Dobra. Jak będzie tak jak z Origami Killerem, albo kto zabił Rogera Ackroyda, no to wiesz, to jest fabuła taka interesująca.
A odnośnie Avengersów wybierasz się na Solo? Bo to przecież już przyszły tydzień, no, czy ten tydzień, w zależności od tego, kiedy...
Znaczy ja nie wiem, w jakim ty, Piotrze, uniwersum żyjesz, że Solo jest z uniwersum Avengersów, ale wiem, że to jest taki mrugnięcia. Nie, wybieram się oczywiście. Wybieram się dlatego, że akurat przypadły mi do gustu te filmy, które są właśnie Star Wars Story, a nie z tego nowego kanonu, bo Ostatni Jedi... Powiem tak, że ja teraz rozumiem, co czuli ludzie, którzy płakali po zobaczeniu właśnie pierwszego epizodu z Jar Jarem. Że być może ja dopiero teraz dorosłem do tego momentu, że... Nie tyle, że ja w ogóle na coś liczyłem, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem.
Się zdradzonym.
Tak, ale ja w ogóle zawsze sobie ceniłem w Gwiezdnych Wojnach to, że oni tak dbali w ogóle o ten kanon. Że mimo, że on był rozdmuchanym takim wielkim balonem i że nie zawsze udawało się dopilnować tam, żeby wszystko miało sens i tak dalej, no bo tych historii powstało tyle z tymi głównymi bohaterami, że fizycznie nie było możliwe, żeby na przykład jeden taki Han Solo czy Boba Fett czy ktokolwiek tam przeżył to wszystko, nie? No ale okej. Okay. Ale chodzi mi o to, że po prostu zawsze ceniłem właśnie to, że Star Wars miało ten taki swój kanon i pilnowali, i że ten kanon przenikał w siebie. I w komiksach, i w książkach, i w filmach, i to wszystko było tak, że oczywiście on się stopniowo, bo kanon ważniejszy, mniej ważny i tak dalej, ale to wszystko miało sens. I jak Disney przejął i zresetował ten kanon, nie, tak, i zaczął po prostu, nie wiem, tam po prostu nie było czegoś takiego, że ktoś po prostu pilnował, nie? Wiesz, tak jak byli kiedyś ludzie od sprawdzenia, czy dany artykuł jest rzeczowy, czy nie ma jakichś błędów rzeczowych, nie, w artykule, czyli fact checker, nie? Że ze względu na to, że się zaczęto oszczędzać w gazetach, to ci ludzie poszli jako pierwsi, nie? I się tych fact checków nie robiło. I tak mi się wydaje, że po prostu w scenariuszu do tych Gwiezdnych Wojen, do tych nowych, właśnie takich fact checków brakowało. I no nie dlatego, czy coś się zgadza właśnie z trylogią, tylko to po prostu ma sens. Czy na przykład zrzucanie bomb w kosmosie ma sens, nie? I wiesz, jakieś i dopisywanie do tego, że to są bomby, które mają jakiś magnes tam i tak dalej. I że w ogóle to, no jasne, tam już w ogóle wszystko można, wiesz, magiczną różdżką, no nie, tam wytłumaczyć, tam jakąś tam magią, to nie? Ale brakowało mi absolutnie...
A latanie w kosmosie?
Słucham?
A latanie w kosmosie?
No to wiesz, tam latanie, tam wiesz...
Use the force.
Nie, no tam wiesz, wchodzenie na ręcznym w kosmosie, nie? Takim X-Wingiem. No to jest w ogóle te... W ogóle jak ktoś chce zobaczyć, jak na przykład wygląda prawdziwe latanie w kosmosie, to w Elite Dangerous jest taki tryb sterowania. Że masz taki tryb zręcznościowy właściwie, gdzie po prostu jak... No, że on tak reaguje właśnie, jak powiedzmy przyzwyczaił się do tego gry. A jest ten tryb taki, gdzie regulujesz przepustnicą i masz ten taki pęd, nie, że, nie jak to nazwać, inercja jakaś taka, że jest zupełnie inny sposób po prostu odczucia tego, jak statek się porusza właśnie w takiej przestrzeni, gdzie nie ma innych sił, które na ciebie, wiesz, nie ma grawitacji, nie ma tarcia i tak dalej. No ale to jest, na historię. W ogóle nie wchodzi właśnie w szczegóły takie nawet fizyczne. Po prostu Last Jedi moim zdaniem jest okropnym filmem i w ogóle nie czekam na trzeci epizod. Dla mnie w ogóle tylko te historie ewentualnie właśnie Łotr pierwszy i ten Solo są jeszcze do przetrawienia. Wszystko inne to już tak właściwie to podchodzi właśnie pod tych Avengersów, nie? Że mogą sobie darować.
No, Avengersi za rok kolejni.
No. Nie, no ostatnio...
Tak, do wojny nawet nie wiem, kiedy kolejna, szczerze mówiąc, kiedy 9 epizod musiał...
To Czarna Pantera to był fajny film, jeśli chodzi o w ogóle tych Avengersów. Tak, jak nie widziałeś, to...
Jeszcze nie widziałem, tak.
Niedługo, Adam, za jakiś czas powinien wyjść na Blu-rayach, na DVD i tak dalej.
Tak naprawdę to już na dniach powinien być, tak, z tego, co...
Tak. To jest film, który po prostu jest trochę jest zabawny, nie? Bo masz połączenie właśnie takiego absolutnie klimatu. Czyli nie mówię o fabule, nie? Ale chodzi mi o stronę wizualną, że masz taki najbardziej kolorowy świat tej Afryki, jaki możesz sobie wyobrazić, czy tak ludzi, którzy mają swoją kulturę, swój styl, tak zupełnie różny od tego zachodniego, a jednocześnie masz w tle właściwie, tak, bo to nigdy tak się nie przeplata, że na przykład, nie wiem, widzisz te wszystkie budynki, biurowce i tak dalej i widzisz na przykład, nie wiem, taką metropolię, którą my znamy, nie? To się wszystko przeplata właśnie taka metropolia z kolorowymi slumsami, ale one nie są slumsami. No nie, jak to nazwać, nie? Bardzo ciekawy wizualnie jest to film. No poza tym jest faktycznie jednym z bardziej udanych filmów właśnie w tym uniwersum Marvela. A tych filmów takich naprawdę udanych jest właściwie to na palcach jednej ręki możesz policzyć, nie? Bo to jest ten Thor Ragnarok, ten nowy jest dosyć ciekawy. Winter Soldier, Kapitan Ameryka. Moim zdaniem warto być. Pieś i Guardiansi, tak? Są całkiem w porządku. No i właśnie ten Black Panther, nie? I tam pewnie gdzieś tam jeszcze, jakbyśmy się zastanowili, to jeden film moglibyśmy dobrać do tej, byliśmy mieć 5 takich, które trzeba zobaczyć. Ale no, poza tym to wiesz.
Ja podziwiam bardzo ludzi, bo mi by się chyba tego nigdy nie chciał robić, którzy przed premierą Infinity War robili sobie maratony z wszystkimi 18 filmami, które wcześniej były wydane. To jest dla mnie hardcore. I to wiem, że jeszcze taka dziewczyna, którą na Twitterze się obserwujemy, ona robiła to w jeden weekend.
Znaczy, gratuluję, co na to jej mąż, chłopak, czy coś takiego.
To całą ekipą oglądali, wiesz, tam się umawiali jakoś chyba w 50 osób i...
Znaczy, jak taki właśnie... event, to wiesz, powiem tak, że nawet jeśli to jest właśnie to Marvela, to warto właśnie się spotkać w towarzystwie, to taki maraton to ze względów socjalnych, nie, tam wiadomo, chipsy, flacha, nie, no, można obejrzeć.
Ja powiem ci, że jak miałem moment, kiedy chodziłem regularnie na nocne maratony filmowe, to z tamtych czasów pamiętam, że największym problemem są zawsze te filmy, które już widziałeś. I oglądanie o 3 w nocy filmu, który już widziałeś raz albo nie daj Boże 2 razy, to jest morderek.
Tak. Bo nie przytrzymuje cię nic, prawda, tym, żeby to wytrzymać. Zresztą ja chyba tylko raz byłem na takim maratonie filmowym, to chyba ze starych dobrych czasów, to chyba był maraton Matrixa. I przyznam, że faktycznie... Oglądanie filmów w kinie po 22, tak żeby, nie wiem, skończyć to oglądanie gdzieś o 3-4 nad ranem jest karkołomnym zadaniem. Ja niestety już jestem taki...
Największy problem z tymi maratonami zawsze dla mnie polegał na tym, że najczęściej ten film, który był taką perłą tego maratonu...
To najciekawszy na końcu, tak.
Nowa część tego przysłowiowego Matrixa, to był jako 3 film, albo jako 4. I tak zaczynał się o jakiejś 4 w nocy, a kończył się o 6.
No właśnie, ja uważam, że maratony to powinny się zacząć w 6 rano, nie? I wtedy idziesz spokojnie, oglądasz pierwszy film, możesz później wyjść, na przykład zjeść obiad, wrócić i wtedy... po obiedzie obejrzeć sobie ten
Ja pamiętam, dań. Że był też maraton Władcy Pierścieni, 3 filmy pod rząd.
W wersji rozszerzonej.
Chyba w wersji rozszerzonej. Tak. I to faktycznie było jakieś 12 godzin w kinie w sumie, z przerwami i z czymś tam, nie?
Ale to wtedy można by zastanowić jako event, jako koncert w ogóle i tak dalej.
Wtedy nie czujesz tyłka od fotela.
No tak, ale to jest właśnie też ciekawe, że najpopularniejszy, najlepiej zarabiający film, czy w ogóle filmy, to tak właściwie to jest taki serial, tylko oglądasz go w kinie, a nie na ekranie telewizora, więc co na to Netflix, nie? Ze swoimi Daredevilami,
Punisherami. Geniusz biznesowy. No,
ale powiem tak, że pewnie prędzej czy później zobaczę, no nie, co tam ten Infinity War przyniósł i tak skonkluduję tą historię, ale znając życie, to pewnie się okaże, jakiś reset zrobią i nigdy nie zobaczymy prawdziwego końca, że to będzie niekończąca się saga tej historii, no ale na szczęście mamy jeszcze Netflixa i tam jest dużo dobrych rzeczy
i Amazona i Showmaxa i
HBO Go
i VOD, i HBO Go i generalnie wszystko, wszędzie cali jesteśmy zasypywani treściami, skąd tylko czas
ja tak, na Netflixie mówię tak, no dawno nie oglądałem nic z Bollywoodu, nie? A wiesz, że reputację to trzeba jednak, skoro mam reputację, że lubię Bollywood i tak dalej, to muszę tam na tą reputację ciężko pracować i ostatnio zacząłem się oglądać, co tam mogłoby być ciekawego i jest taki serial, który poziomem produkcji no właśnie sięga tradycji tych najlepszych paradokumentów właśnie polsatowsko i tefanowskiej, o których wcześniej wspomnieliśmy. Serial się nazywa Anjan Special Crime Unit. I to jest dwójka policjantów, policjantka i policjant. No nie chcę mówić, że wiesz, Scully i Mulder, coś takiego, tylko powiedzmy w tym przypadku koleś jest bardziej taki sceptyczny, nie wierzy w duchy, w paranormalne zjawiska, a dziewczyna znowu wierzy i widzi te duchy. Ale mówię, realizacja jest tak komiczna, jest tak to wygląda, że to właściwie, tak mówię, no nie da się tego oglądać na poważnie, myślę, że to jest poważnie zrobiony serial. Bo to jest special crime, więc są jakieś sprawy, które są gdzieś odkopane, jakieś morderstwa sprzed 10 lat niewyjaśnione, ale dzięki temu, że na przykład coś się dziwnego dzieje, nagle się w jakiś duch pojawił, który dręczy ludzi, oni zajmują się tą sprawą i tą sprawę rozwiązują. Jak ktoś ma Netflixa, no to niech sobie zerknie. Special Crime Unit.
Polecasz.
No, ciężko powiedzieć, że polecam, ale tak chciałem właśnie przyznać, że duch Bollywoodu nadal we mnie silny, chociaż na Netflixie albo na Prime'ie pojawił się właśnie film. Oj, zapomniałem tytułu, żeby tak powiedzieć. Aż sobie wygoogluję. To tylko zajmie sekundkę. To jest film, który ja oczywiście w kinie widziałem. Z popularnym bardzo aktorem bollywoodzkim. Jednym z najpopularniejszych. Salman Khanem. Salmana.
O.
Wiesz, co to za aktor jest? Kojarzysz? Czy nie?
Chyba kojarzę.
I teraz wyszła druga część z serii, no nie? I teraz pod tytułem Tiger Zindahai. Naprawdę bardzo ciekawy film akcji. Oczywiście też, jak oglądasz
to
tak...
To w kinie widziałeś.
Tak, no? w kinie i...
Imponujące.
I myślę, to jest ciekawe, że na ten filmie bardzo szybko te filmy się pojawiają. Jestem zaskoczony, że... czy na Prime'ie. Że Prime właśnie postawił na kino bollywoodzkie, więc to jest bardzo interesujące. Zresztą, no ale... Na Prime'ie tak naprawdę Boscha polecam, ale to już nieraz o nim wspominałem, tak, więc tak, to jest tyle. No to co, Piotrze, zrobiliśmy. Miał nie być komicika kulturalnego, nie? Tak sobie myślałem, żeby...
Zawsze gdzieś
po
się wciśniemy.
Po tym Battletechu zakończymy, więc... A tu proszę. No to jeszcze pewnie uda nam się nagrać przed Pikselem, więc nie mówię, że widzimy się
tak,
na Pikselu, ale przypominam, że na Pikselu na pewno będziemy w sobotę. Warto się... przywitać, spotkać z nami, no nie, tak mi się wydaje, no tak sobie słodzę, że tak.
Jak to Damian w tak zwanych social mediach zachęcał do stawiania sobie piwa.
Znaczy, ja będę właśnie się kręcił koło Piotka, koło Rysława, bo to są takie postacie rozpoznawalne w polskim internecie, bo mnie nikt nie rozpozna, chociaż będę miał jak zwykle charakterystyczną koszulkę z napisem Fantasmagieria. Więc jeśli ktoś tak będzie w koszulce Fantasmagieria, chociaż czasami się zdarza, że z tej limitowanej edycji no, parę osób kiedyś tam skorzystało, zakupiło i pojawia się. Nie wiem, czy Kuba...
Ja nie zapomnę, jak Rafał właśnie dowiedział się, że jest tam Damian z Fantasmagier i Rafał ze Studia Gier, który wspomniałeś wcześniej. To była urocza scena.
8, 9, 10 czerwca, więc już bardzo niedługo. Oczywiście E3 też, ale to już jest mniej istotne. Więc jak będziemy za tydzień, za dwa tygodnie tak rozmawiać, to wtedy jeszcze raz przypomnimy o właśnie Pikselu, o tym, żeby
tak
się spotkali. To jest tam na razie. Więc bardzo ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za nagranie i za rozmowę.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas Piotrka na stronie pancodziennik.pl, gdzie codziennie dostarcza świeżą porcję informacji ze świata gier i oczywiście cotygodniowy program na YouTubie
Game Week. I w ogóle teraz jeszcze przed E3 pojawi się mały special związany z E3. Nie będę mówił, co to będzie, ale się pojawi właśnie taka tam ciekawostka.
A wiecie, że Piotrek ma kontakty w branży, wiesz, może będą
wszędzie
jakieś przecieki właśnie, może będą jakieś te, może złamie embargo, kto wie. No,
będzie się działo.
Więc pamiętajcie, żeby też wejść na stronę fantasmagieria.net, wejść na Facebooka, poszukać grupę Fantasmagierii, dołączyć. Ona się tak bardzo fajnie, organicznie rozrasta, nawet jakieś panie dołączyły ostatnio, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Więc w ogóle miło jest zorientować się, że też płeć piękna słucha Fantasmagierii.
Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo się z tego cieszę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.